dzisiejszego posiedzenia komisji jest realizacja wniosków komisji za 2009 rok, zaopiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy bieżące. W punkcie pierwszym dotyczącym realizacji wniosków komisji za 2009 rok, czy macie Państwo jakieś pytania? Ewentualnie jakieś sugestie się nasuwają wnioski? Myślę, że zdecydowana większość tych wniosków została zrealizowana. Jakieś efekty naszej pracy są widoczne. Są jakieś uwagi, Hania? Pan Wiesław?
Nie, dziękuję.
Pan Marian, dziękuję. Dzień dobry. Witam serdecznie panią burmistrz, pani skarbnik. Czyli możemy przejść do punktu kolejnego, omówienie materiału.
Co będzie z takiego państwu potrzebne do części materiału, które są nasze, które są z jednostek, więc żeby dołożyli do niego.
To znaczy tak, no, budżet to mamy komplet, profilaktykę promocji zdrowotnej pani Agnieszka jest. Kwestia rozpatrzenia skargi w sprawach bieżących pani Emilii Bogacz. Więc
to też na miejscu.
A nie ma takiego materiału?
Nie, no, to dostaliśmy teraz. I z tego wynika, że jesteście Państwo za tym, żeby to omówić na sesji,
tak?
To ja ze swojej strony bym prosił tylko o przypomnienie tej dokumentacji.
Gdyby Pani była łaskawa nam dzisiaj rozdać w formie...
Prosiłbym Panią skarbnik o przedstawienie zmian w budżecie miasta na 2050 rok.
Nie, przedstawiają generalnie, wynikają one, te wyniki oraz ze zmiany, ta jedna zmiana wynika ze zmiany przepisów dotyczących funduszy ochrony środowiska, ponieważ od tego roku, czyli od 2050 zostały zlikwidowane powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i stworzyliśmy do tej pory mamy odrębniony rachunku, odrębniony koncie. W tej chwili będzie przechodzi po prostu do budżetu. W momencie projektu budżetu, ponieważ nie było jeszcze tej ustawy o zmianie ochrony środowiska, więc nie mogliśmy tego jeszcze zrobić. Są w tej chwili 450 tysięcy, które jest ujęte w budżecie jako w załączniku, ale osobno, ponieważ do tej pory funkcjonował odrębny rachunek, w tej chwili przechodzi jako dochody i wydatki do budżetu. Czyli o tą kwotę, o te 450 tysięcy zwiększy nam się budżet po stronie dochodów, po stronie wydatków. Natomiast zmiany wynikające z przesunięcia 300 tysięcy są to wydatki, które były zaklasyfikowane w obsłudze długu 757. Dotyczy to odsetek od zadań inwestycyjnych, na które będą zaciągnięte kredyty. Po podjęciu już uchwał w tej chwili to było niejako razem, w tej chwili nie mamy na te zadania inwestycyjne, na które podjęte zostały kredyty. I to jest to rozpisane właśnie te 300 tysięcy i dotyczy to, tak Państwo mają zadań inwestycyjnych, jest to zamieszka Pronyka Kopernika 39 tysięcy, szkoła podstawowa nr 48 tysięcy, osób dla Starego Miasta 30 tysięcy, gospodarcza Brama Śląska 1052 z Związku Orła Białego 42 tysiące, co mnie daje po prostu to 300 tysięcy, czyli przedłożenie. I jeszcze jedna zmiana w przeniesieniu jest to kwota 4 tysiące złotych celem zabezpieczenia, ponieważ ona była zaklasyfikowana w innym dziale. W tej chwili to przenosimy po prostu celem znaczenia na wynagrodzenie dla opłaty od posiadania psów. Czyli to jest ta prowizja, którą pobierają jednostki, po prostu firmy, które zbierają nie podatek, bo w tej chwili to się nazywa jako opłata od posiadania psów. I jeszcze jedna zmiana w butelki jest to w związku z tym, że szkoła numer 7, wojsko przy szkole numer 7, tam została ostatnia płatność jeszcze do tego, co zostało zrealizowane, to przenosimy środki w tej chwili z gimnazjum, z FSC na właśnie to zadanie, żeby można było zapłacić to. I to są wszystkie zmiany.
Czy Państwo mają jakieś pytania do tego punktu?
Miałem tylko pytanie odnośnie tej szkoły numer 7. Tam mówiliście Państwo, że tam to wojsko było, nazwijmy, niedorobione tak, jakby było zgodnie z założeniami. Na dzień dzisiejszy mówicie o pieniądzach, w związku z tym, czy to już jest jakby załatwiona sprawa?
No do końca sprawa nie jest załatwiona, dlatego że zapłaciliśmy dwie faktury tylko za wykonane prace. Państwo wpłacili, o ile Państwa nie wiem, co mieli pieniędzy karny odsetek z tytułu niewykonania zadania. Są jeszcze sprawy rozwiązywane przez zawsze sprawy, bo umowa została rozwiązana i zapłaciliśmy tylko za serwisy, które zatwierdzili w kosztorysach podwykonawczych inspektorzy nadzoru, bo część prac tam została po prostu wykonana i odebrana prawidłowo, więc za to. Poza tym zostały, o ile dobrze pamiętam, ale nie chcę tutaj wyjaśnić, bo to bezpośrednio szkoła prowadziła i ZBK, zostały również potrącone koszty ewentualnych utylizacji wieżni. Także suma finalną myśmy tam zapłacili chyba około 250 tysięcy. Natomiast ponieważ wykonawca sądziliśmy, że rozliczy, że tak powiem, do końca grudnia pieniądze na odbiór rok były w szkole przewidziane, no okazało się, że z tego pierwszego grudnia nie ma co wystawić faktur, żeby mógł tą fakturę dopłacić. Faktura wpłynie dopiero teraz w styczniu. Nie mam zadania już na ten rok, żeby się zapłacić. Bo jeżeli nie zapłacimy, no to będą kolejne ciągali po sądach, że nie płacimy faktury. Natomiast no efekt jest taki, że część rzeczy jest wykonana prawidłowo i odebrana, a część rzeczy trzeba by się na tym jeszcze w tym roku pochylić, co robić tam.
Przepraszam, czy się zapóźniłem? Ja chciałem tylko zapytać, bo o ile dobrze pamiętam, to w tych zmianach budżetowych jest przewidziane przesunięcie środków. Powiedzmy temu modernizacji
Jak się okaże, to
wtedy
usiądziemy i będziemy po prostu szukać.
Ale doświadczenie ostatnich lat nam pokazuje,
Pokazuję się na przetargu, po przetargu są nic.
Przepraszam bardzo, przecież pewne stanieczki zadań gminy zrezygnowali, dlatego że kwota przetargu była wyższa i jak dziwię, dlaczego dzisiaj że tak powiem, to wnioski bierze, jak się okaże, że 100 tysięcy złotych będzie za mało, no to można, że tak powiem, unieważnić przetarg, dlatego że nie mamy należytych środków przeładowania, nawet jeżeli nie mamy.
Panie Andrzej, jest to całe zadanie, które realizujemy z naszych własnych środków, więc tu nie ma jakichś żadnych, gdzieś tam występujemy do Unii i to...
Czyli krótko mówiąc, zadanie to nie będzie zagrożone.
Ale to...
No ja bym nie zagrożone.
Jeżeli będzie zagrożone, to wtedy będziemy robić analizę tych innych zadań, czy coś z tych innych. Panie...
Zobaczcie, szanowni państwo, dlaczego ja o tym mówię? Bo gdyby już było po przetargu, by się zdarzyło, że zaplanowaliśmy kwotę na przykład 2 miliony złotych, a w wyniku przetargu mamy kwotę 1 800 000, no to ja rozumiem, 10 tysięcy trzeba jak najszybciej. Ale jeżeli nie jest przeprowadzony przetarg, a my zakładamy, że w wyniku postępowania przetargowego będą niższe niż zabezpieczona kwota w budżecie, nie dano pieniędzy przetargu. Ja tego nie rozumiem, ja jestem w związku z tym przeciw tym zmianom, dlatego że dla mnie te argumenty nie przycierają mi, dlaczego państwo, pani burmistrzu, chciałbym powiedzieć, zabierać dzielne szkoły i dajcie na
wyznaczenie. To zdarzenie, panie Andrzeju, będzie realizowane przez 2 lata, jak pan zwrócił uwagę, 2010-2011. Wszystko jest realizowane z naszych środków. Jeżeli się okaże, że te pieniądze są lepsze, to możemy spokojnie te pieniądze w ramach zmian budżetu przenieść. Na dzień dzisiejszy nie było bo nie ma znowelizowanych wszystkich kosztorysów przez wykonawcy, żeby można było przetarg wykonać.
Jeśli można Pan przewodniczyć.
Na pewno naszym zadaniem jest to, żeby termomodernizację szkoły numer 3 w tym roku
przeprowadzić.
No właśnie, to też chciałem do... Panie Andrzeju, jesteśmy jeszcze przed rozliczeniem roku i tak będziemy musieli korekty robić w budżetu, bo i tak dotacje, które miały wpłynąć w ubiegłym roku, nie wpłynęły, a ponieważ nie ma jeszcze ostatecznego rozliczenia roku, więc na razie robimy taką po prostu tą operację.
Ale w pewności jak pan przewodniczący dzisiaj się o tym mówi i wszyscy czynią takie działania i myślę, że nasza gmina, aby jak najszybciej dokonać termomodernizacji obiektów, które mają, że tak powiem, bardzo złe czynniki.
Ale to nie przeszkadza w robieniu termomodernizacji tego obiektu.
Natomiast w tej chwili ten obiekt miał być robiony chyba w 2009 roku.
Ale przez to, że my to przesunięcie zrobimy, my nie robimy nic, żeby wstrzymać, czy cofnąć, czy zatrzymać działanie tego obiektu.
Szanowni Państwo, będzie przesunięcie o kolejny rok tego obiektu. To jest jedyna szkoła, która jedyny właściwie obiekt.
Ale to nie mówią Pan, że nie musi o sobie działać.
No bo mówi, że to będzie realizacja 2.
Ale to jest tak zapisane w upewnieniu.
No tak, ale wcześniej było 20-20, teraz jest 20-11. Teraz jeżeli dzisiaj Rada podejmie uchwałę, że jakieś tam około kwoty ponad 100 tysięcy złotych się
oczywiście
przesuwamy, to znaczy no, widzę wyraźnie, co pan ministrze mówi tak, że trzeba jeszcze zweryfikować kosztorysy, czyli naprawdę...
Nie kosztorysy, tylko budżet, panie Andrzeju.
Ale nie kosztorysy, tylko wykonać. Czy kosztorysy, czy wnioskowcy, czy wykonawcy. W związku z tym widać, że to zadanie nie jest przygotowane. W związku z tym państwo to przesuwacie i być może, żeby się pod koniec tego roku...
Nie, panie Andrzeju, szkoła będzie termomodernizowana w tym roku.
Ja wiem, że może pani będzie to właściwie jest, bo to pieniądze tylko do działania są
zupełnie. Panie Andrzeju, proszę kończyć wnioskiem, bo wtedy się pan
wyjaśni,
z której nic nie wynika.
No wynika, jeżeli pan.
Ale pan burmistrz powiedzuje panu, no mówi teraz, chce pan to mówić, jest to nagrane.
No pan zwykle,
jeżeli nie będzie wykonane, to wtedy pan ten
proces. Ale panie radny, my jako rada przykładamy do tego rękę.
Pan burmistrz obiecała panu, że ta szkoła będzie w tym roku rozpoczęta. Pan nie wierzy pani.
No nie wierzę.
Ale to jest pana problem.
Nie wierzę,
że pan się budzi na ten temat. bo to jest żenujące. No, pani burmistrz powiedziała, gwarantuję panu, że w tym roku będzie to wykonane. A pan mówi, że pan nie wie. To jest pana problem.
Przepraszam, panie Franciszkowski, panie radny Franciszkowski. I pan chyba słucha, co pani burmistrz mówi, że zadanie będzie wykonane w 2 latach, a nie w tym roku.
Ja słucham i ja rozumiem, co pani mówi. To nie wiecie, co pani burmistrz mówi.
Natomiast jeżeli z jednej strony mówimy, że będziemy, a z drugiej strony zabieramy pieniądze, to jest zupełnie jest to przeciwne działanie.
No i dalej pana opinię.
Panie Andrzeju, wypowie się pan na sesji w czasie
kolejnym. No, prawie 2 milionów, które pozostają na ten rok, to nie jest tak wielka kwota 132 tysiące, to po pierwsze. A po drugie, mamy tutaj zapewnienie również pani Starczyk, że w momencie, kiedy jest umówiona z ZBZ-em, że do końca stycznia mają być uaktualnione wszystkie przedwykonawcze kosztorysy, ponieważ one muszą mieć. Nie mogą mieć więcej niż 0,5 roku, prawda, żeby móc stanąć do przetargu, więc są w trakcie uzupełniania, poprawiania, aktualizowania. I sądzę, a całe zadanie, jak pan mówi, ma 2,5 miliona, więc jestem przekonana, że pieniędzy nam powinno wystarczyć, bo w wyniku przetargu, które w tej chwili ogłaszaliśmy w ubiegłym roku, wskazują na to, że te ceny są zdecydowanie poniżej. Natomiast na pewno przesunięcie na zapłacenie boiska przy szkole numer 7 nie będzie miało wpływu decydującego o tej inwestycji. Zrobimy wszystko, żeby takiego wpływu nie miało. Jeżeli się okaże po lutym, po analizie, że brakuje na tych pieniędzy, to będziemy się zastanawiali, jakie dokument, żeby zadanie mogło być ogłoszone przetarg i zadanie mogło ruszyć. Chciałabym, żeby ono ruszyło najpóźniej w maju, żeby na 1 września mogło być gotowe.
Dziękuję.
No, powiedziałam, że wszyscy byśmy zainteresowani. Chciałbym, żeby tak było i to być.
Jest to ostatnia największa, tak powiem, termomodernizacja. Zostaje nam tylko głowę miejski na następne lata do termomodernizacji przewodowej.
Czy państwo macie jeszcze jakieś pytania do zmian w budżecie, czy możemy przejść dalej? W takim razie prosiłbym panią Agnieszkę o wprowadzenie do programu profilaktyki zdrowotnej dla miasta na lata 2010-2012.
Program, który państwo przedstawiali, to przyjęcie poprzedniego, który był przyjęty na lata 2010-2010. Z uwagi na to, że natomiast zadanie własne gminy jest to program. Jeśli chodzi o cele i sposoby jego realizacji, kontynuacja tego wcześniejszego programu, oczywiście zostało opracowane na aktualnych danych, jakie mamy. W tym roku kwota, która jest przeznaczona na profilaktykę zdrowotną, to jest 80 250 zł. Z tego między innymi realizujemy zadanie w postaci rzecznika zdrowia. Jest to bieżąca działalność, wspieramy bieżącą działalność stowarzyszeń. Stowarzyszenie naszej pomocy osobom niepełnosprawnym familia, koło osoby niepełnosprawnych przyjaciele, Polski Związek Niewidomych, Polacy Stowarzyszenie Pomocy Osób z Upośledzeniem Słuchowym. A także jeśli chodzi o profilaktykę zdrowotną, przeprowadzane są badania bezpodstawy, które są wyjęte w tym programie. Program ten obejmuje uczniów trzecich klas szkół podstawowych. W tym, że tutaj oczywiście jest to ze zgodą rodziców i badania te przeprowadzane są od takiego grudnia i mamy z nim tutaj mowę też w całym.
U kobiet, w związku z tym na profilaktyka raka piersi, finansowanie badań mamograficznych dla naszych pań jest jak najbardziej wskazane. No i oczywiście cały program dotyczący bezpieczeństwa, czyli bezpieczne szkoły, bezpieczna szkoła, bezpieczne gimnazjum, bezpieczna droga do szkoły, którą wspólnie z policją organizujemy i akcja edukacyjna towarzyszy przez wiedzę na temat. Oczywiście profilaktyki tego systemu, na cały nasz ziemi, albo opory. To są te główne kruchnicy i dziki. To są te trzy główne zadania, które, na które stawiamy w naszym ciągu, jako te, które uważamy za bardzo ważne.
Czy w tym temacie macie Państwo jakieś pytania, uwagi?
Proszę. Ja mam taką uwagę, która się tak powiem nasuwa mi się już od paru lat i tutaj zrealizowałam te rzeczy. Także bardzo mamy możliwość monitoringu skuteczności tych naszych programów. Bo każdy z efektywności programu, liczba podejmowanych działań czy badań, czy osób objętych tymi programami, no to jest po prostu sprawozdanie, ile żeśmy wykonali, a sprawozdawczość nie może być wskaźnikiem efektywności. Bo w tym momencie no, tworzymy te swoje różne rzeczy tam napisać. Profilaktyka pewnego tworzenia, to znaczy, będzie program wtedy efektywny, jak tych zachorowań będzie mniej, albo jak wykryjemy jakieś choroby i ci ludzie zaczną się leczyć, prawda? Podlegną się leczeniu, wykryjemy wcześniej. To jest efekt tych naszych działań profilaktycznych. I to, co mówiłam ciągle tutaj, wracam temat tych badań u młodzieży i u dzieci, was podstawy, że my robimy program, wydajemy na to pieniądze i właściwie efekty są znane, prawda? Bo wiemy, że tam ile dzieci poszło, ile zostało wykryte, no ale teraz a może część nie poszła, jaki odsetek z tych poszedł na badania i są tego efekty pozytywne, a jaki tam wymagają się zmiany, prawda? To jest dla mnie byłoby namacalnym takim efektem, wskaźnikiem efektywności programu, a nie tego, ile dzieci byśmy przebadali, czy też programu profilaktycznie byśmy przebadali.
Mając informacje o wyniku badania, pójdzie do lekarza czy nie. Jeżeli pójdzie do lekarza pierwszego kontaktu na terenie, jest to na terenie przerazi, to ewentualnie możemy to stwierdzić. Ale jeżeli chodzi do lekarza pierwszego kontaktu poza terenem przerazi, nie jesteśmy w stanie informacji zwrotnej uzyskać. Czy ona ten wynik badania, który jej podaliśmy, efektywnie wykorzystała, prawda? Trudno nam to będzie ocenić. A w kolej, no nie wiem, jak
może trzeba jakiś pomyśleć w jakiś sposób, bo tu każdy tak, gmina robi program profilaktyczny. Wszystkie NGO-y właściwie i lekarze rodzinni też mają w swoich zadaniach profilaktykę. No, prawda, wszystkie placówki służby zdrowia. To trzeba by może to jakiś trochę zgrać, bo tak każdy robi to po swojemu i osobno. No dobrze, ja nie twierdzę, że to źle, że tak się robi. Dobrze, ale jeżeli byłoby to jakoś skorelowane, to byśmy mieli informacji więcej i możliwość uzyskania informacji, czy te działania są skuteczne, czy nie. No tak mi się wydaje.
Wszystkie nasze podmioty zdrowia, które robimy, staramy się, że tak powiem, konsultować rozwiązanie i zwracamy się z prośbą o włączenie tych działania. To samo jeśli chodzi o profilaktykę dotyczącą nas podstawy, to jesteśmy w kontakcie ze szpitalem, który prowadzi nam te badania. Nie wiem, pan Andrzej tutaj mówi ankietę. To znaczy ankietę do wszystkich osób, które są badane?
Ale przy tym razie, w tym razie nie będzie żadnego zasięgu informacji, bo wtedy taką ankietę można zebrać. Na pewno, jeszcze tak wracam do tego, co pani burmistrz mówiła, ja tutaj na temat tych badań mamograficznych, to właśnie ta ankieta wywołała wiele zamieszania i na szczęście się nie wycofało. Jakiś tam krótki, na pewno zamieszania tych badań mamograficznych, ale właśnie poprzez tę daną ankietę,
Z drugiej strony słusznie dał, tylko on był niestety zdolny, który jakby nie przyjmował pacjentów, którzy tam zastosowali jakieś odpowiednie zasady, nie? Myślę, że tam podobnie oglądaliście to.
posiada to komentowane wielokrotnie przed tą osobą przydatną. Ale jednak tak, to no, jeżeli ktoś zrobimy, no musi być to ten nośnik informacji pomocnej. No ja wiem, że to wymaga, że to jest taka buchalteria papierowa, ale no tak działają niestety instytucje publiczne, że tak się działa poprzez to, żeby sprawić, czy ktoś, kto się zbadał, to ma zamiar do lekarza, czy poszedł do lekarza i wtedy byśmy rzeczywiście nie było. Być może, że jak on by taki to, że po tym badaniu zwrócił się do lekarza rodzinnego, to też wtedy wiemy, że się zwróci. A tak to nie wiemy, czy się zwróci, czy się nie zwróci. Natomiast wiemy też o tym, że oczywiście na rachach dzieci nadal umiera bardzo dużo kobiet w Polsce i że jest to bardzo znaczy jedna z poważniejszych przyczyn śmierci jeszcze w głosie w tym.
Osoby, których zdiagnozowano ten problem, one się naprawdę różnie zachowują. Jedne są takie, które chcą trzymać kontakt ze środowiskiem i rozmawiają, są takie, które zamykają się w swoim gronie rodzinnym i przesłani i ma kiedy w sytuacji, kiedy na przykład ta diagnoza była już późna, może spowodować ten reakcję, jak
ja mówię, w trakcie badania będzie.
No ale w trakcie badania my nie wiemy, jak to jest efekt badania, bo to przychodzi dopiero po 2-3 tygodniach. My dostajemy tylko informację, ilu osób zdiagnozowano problem, u ilu osób nie zdiagnozowano, na jakim poziomie to jest. Natomiast jak to dalej idzie,
to jeżeli chodzi na stare dzieci, tę gimnastykę, te korekcje i tak dalej, to jest jak najbardziej do ukrócenia. Najpierw te dzieci badamy.
Sprawozdanie, które ma swoje badań podstawy Państwu, żeby jesteśmy w stanie wykazać. Natomiast przy tego typu badaniach bywa różnie. Ale na ankietę ktoś odpowie.
No to ale tu jedynie można mieć w obowiązku, na przykład o 50 mamogramów, z tego co myślę, to nieprawidłowo.
Ale liczba wykrytych. Ale na wskaźnik efektywności tu jest, liczba podejmowanych działań, liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi, to nie jest wskaźnik efektywności. Wskaźnikiem byłaby była liczba osób, u których stwierdzono jakieś nieprawidłowości, czy schorzenia i w wyniku tego one podejmą chorobę. Liczba osób objętych programami edukacyjnymi to też nie jest wskaźnik efektywności. Ja bym raczej, no efekt bym widziała w tym, że
to można ewentualnie w programie dopisać liczba osób objętych badaniami profilaktycznymi, w tym liczba osób, u których stwierdzono patologię. Takie uzupełnienie.
Tylko wydaje mi się, że to
jest poza tym tu jeszcze taka uwaga do punktu punktu drążenia. Sposób działania tych poszczeń edukacyjnych dla osób z otyłością. No, trochę to jest znaczy, okej, w porządku, ale najpierw trzeba było prowadzić jakieś działania, żeby nie było tego przypoczyli. Tego też czoło, to by no, sama otyłość jest chorobą, nawet jeśli nie ma jeszcze naciśnienia, czy tam przyjdzie, że inny, prawda? Więc najpierw tutaj jakieś podejmowanie działań.
No mamy to robione.
Ale to jest prawda, bardzo ogólnie, a tu byście tą otyłość akurat wypisały. No to już osób z otyłością. No to chodzi o to, żeby nasze społeczeństwo nie było, tak?
Proszę
bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem zabrać głos w takiej sprawie. Mianowicie, na jakiej zasadzie Państwo mówicie, że w służbie zdrowia są ograniczenia odnośnie mamografii?
mówi na bazie informacji, że tak powiem, prawdowej, która była. Nie pamięta pan, jak było na początku roku informacja dotycząca tego, że ogranicza się ilość mamografii.
Nie, nie, to była informacja taka, że kobietom, które stwierdzają, że jakieś bóle czy to jest gorskie, ten nie powinno się robić. Ale to pani ma tam nie ma.
To nie jest tak, że co roku
przysypuje mamografię. Bo ja ze swojej strony, to już mówiłem tutaj na poprzedniej komisji odnośnie tak zwanego wykupienia procedur w szpitalu odnośnie na przykład w zakładzie rehabilitacji. I dla mnie oczywiście to podstawowym punktem w zakresie tym, o którym Państwo mówicie, to jest następujące. Dyrektor szpitala, który jest w Przelawi, zgłasza do urzędu z prośbę, że przykładowo potrzeba mu jest wykonać mamografii przykładowo 1000, ale z Narodowego Funduszu otrzymał na 800. I wtedy, żeby zabezpieczyć całą tą populację, Urząd Miasta poprzez Radę Burmistrza i tak dalej przekazuje na te procedury określoną ilość pieniędzy. I wtedy nie mówimy o żadnych ankietach, nie mówimy o żadnych innych rzeczach, gdzie właściwie to są rzeczy, które są mimo wszystko zawodowe, medycznie i stanowią określoną tajemnicę, tylko mówimy o przekazaniu żywej gotówki na te 200 zabiegów. To jest pierwsze. Drugi. Mówimy o poradni, mówimy o badach podstawowych. Właściwie o co nam w tym wszystkim chodzi? Po pierwsze, na dzień dzisiejszy około tam 180 dzieci jest klasa 1-3, jest prowadzone przez szkołę w zakresie poradni wad podstawowych, która tam ma kierować, która ma tam dać te dzieci i tak dalej. Ale właściwie co dalej z tym wszystkim? Po pierwsze, dziecko dalej się rozwija w czwartej klasie, piątej, szóstej i tak dalej, do zakończenia wzrostu, to jest pierwsze. Po drugie, kto twierdza w systemie rocznym, że te dzieci mają określoną skoliozę pierwszego, drugiego czy trzeciego stopnia, zmniejszyło się, zostało na tym samym poziomie, mimo określonych ćwiczeń, bo też takie przypadki mogą być, to wcale nie jest powiedziane. Jak dalej następuje wzrost skokowy u dzieci? I właściwie to znaczy się dla mnie osobiście, jak kiedyś istniała duża poradnia wad podstawy, te dzieci były kierowane w jedną i w drugą stronę i miały określone obowiązki. Natomiast dla mnie słowo profilaktyka jako taka, to właściwie w tym miejscu jakby nie spełniała niczego. Ja osobiście jeszcze raz mówię. Dyrektor szpitala, który jest na terenie tutaj miasta Przelazi, określa, że potrzeba mu na poradnie wad podstawy dla dzieci tyle i tyle pieniędzy, bo część otrzymał z Narodowego Funduszu. Narodowy Fundusz nie pokrył całości, a żeby naszą populację z dzieci nimi się zająć i mieć z tego efekty, po prostu potrzebuje określoną gotówkę. I teraz to wracamy do tego, co ja mówiłem miesiąc temu, że nastąpiła zmniejszona ilość procedur w zakładzie rehabilitacji o tam 40 tysięcy punktów. Ta populacja, która tutaj do nas przychodzi, żeby zmniejszyć czy wyrukować określone kolejki na określone zabiegi, bo to nie jest fabryka traktorów, tylko to są normalni ludzie i nie można zapisywać kogoś za pół roku, jak mu dzisiaj dolega, to wtedy ja rozumiem, że są określone skutki i są określone efekty. Państwo odpowiedzieli, nie mamy na podstawie określonego prawa zapłacić za te procedury. Ale to wcale nie zwalnia Państwa ani nas z tego, ażebyśmy poprzez wnioski do posłów, do senatorów, do zmiany i do poprawek ustaw, żebyśmy w tym wszystkim weszli. Po prostu ci ludzie na górze
Dzisiaj się zastanawiają, czy sprawa była na cmentarzu, czy na stacji benzynowej, a czas najwyższy się zająć tym, czy nasze dzieci są krzywe, proste i z jakim efektem po prostu pójdą w życie. Czy pójdą ze skoliozami, czy wyrubujemy te skoliozy i w poszczególnych różnych płaszczyznach. Ja osobiście uważam, że po to mamy posłów i senatorów w parlamencie i w senacie, ażeby te wszystkie wnioski, które są z naszej strony, które są dla nas niezrozumiałe, bądź poprzednicy tego nie zrobili, żeby te wnioski w formie poprawek do poszczególnych ustaw następowały. I dla mnie tak powiedziałem. Proszę Państwa, tak między Bogiem a prawdą. Suma 85 tysięcy, co tu mówicie na profilaktyce, to jest po prostu rzędu tak zwanej troszeczkę śmieszności. To nie o takie pieniądze chodzi. Ja powiem tylko na przykładzie takim drobnym. Miasto Sławków, które tam jest, co prawda, jedno z najstarszych miast w Polsce, ale powiedzmy tam pięciokrotnie czy mniejsze, czy ileś tam krotnie mniejsze, przekazało i kupiło sprzęt za 800 tysięcy złotych do zakładu rehabilitacji w ubiegłym roku. Miasto Sławków. Także nie mówimy o takich pieniądzach. Pewne rzeczy muszą w jakiś sposób przeszacowane, przemieszczone po to, żeby ta społeczność, która tutaj żyje, żebyśmy się mogli w jakiś sposób nią jeszcze lepiej zająć. Dziękuję.
Panie Marianie, jeśli chodzi o mamografię, to ja się tak do końca nie zgadzam, bo dyrektor szpitala będzie określał wideokoszt. Jestem osobą, która od kilku dobrych lat powinna podlegać zadaniom mamografii. Jak pan sądzi, ile razy przekazał dostałam skierowanie na mamografię? Ani razu. Raz w ubiegłym roku przysłała do mnie narodowego programu. Natomiast gdyby nie to, że chodziłam prywatnie, albo korzystałam z programu profilaktycznego miasta, to raz na całe życie, że tak powiem, dostałam jak gdyby zaproszenie na mamografię. To jest wszystko. Większość kobiet niestety w taki sposób jest diagnozowana. Dlatego też stworzenie możliwości, żeby dwa razy w roku ten mamografię przyjechał, czyli kobiety poza jak gdyby tą świetną służbę zdrowia mogą tą mamografię zrobić, uważam, że jest sprawą bardzo ważną i konieczną, bo wiele pań zaczyna rozumieć, jakie znaczenie dla nich ta mamografia jest, między innymi dzięki tej naszej akcji. Bo przychodzą panie w różnym wieku, również panie, które wcześniej może by nawet o tym nie pomyślały, bo powyżej 70 roku życia. Miałam okazję z takimi paniami stać w kolejce, w cudzysłowie mówiąc, i uważam, że to jest wizytę tego programu, że coraz więcej kobiet, nie patrzy na to, czy dostanie skierowanie od lekarza, czy nie, zaczyna iść w kierunku właśnie takim profilaktyki, sprawdzenia wcześniej, a nie później, żeby nie doprowadzi do sytuacji, kiedy diagnoza jest już za późno. Dlatego też chcę do końca się nie zgadzam, że to dyrektor szpitala, dyrektor ZUS-u ma zdecydować, czy mu brakuje wizytę, bo jak mówię, różnie wygląda z tymi skierowaniami na wszystkich typu badania.
Ja tylko odpowiem. Pani ma absolutnie bardzo dużo racji. Tylko mój punkt widzenia jest to, co pani powiedziała w pierwszych dwóch zdaniach. Ile razy panią prosili o takie badanie? Mnie interesuje, żeby to było tak, jak jest od 10 lat w Wielkiej Brytanii, że kobieta 50-letnia musi iść na badanie, czy jej się to podoba, czy nie. Po prostu cała populacja 50-latek co roku idzie na badanie. Bo taka jest ustawa brytyjska dotycząca kobiet. I dlatego mnie również chodzi o to, że na naszej populacji wszystkie przykładowo 50-latki czy 55-latki, nie będę tu wchodził, bo nie jestem w tym zakresie znawcą, mają obowiązek, a wszystko to, co pani dodatkowo robi, to wcale nie trzeba mówić, że one jest niepotrzebne, bo takie rzeczy bywają i u 20-latek, i 25-latek, i 30-latek. Także to wszystko dodatkowo jest jak najbardziej celowe. Tylko trzeba doprowadzić do całej populacji, że wszystkie osoby mają, jak to się mówi, zawsze mają iść i mają być
badane. Panie, bo na swoim przykładzie muszę powiedzieć, że zostały zaproszenie na mamografię pana początku listopada 2000 roku.
zadzwoniłam sobie do Berlina ustalić termin i okazało się, że już niestety limit ten został wyczerpany i dopiero po nowym roku mogę to dalej zrobić.
A jak jest, bo
szukałem,
że państwo wysłało około jakieś tam miliony zaproszeń na to. 7% się zgłosiło. To coś jakiś błąd jest, albo w technice, albo w świadomości, ale są teraz takie środki przekazu, do świadomości, jak pan Marian mówi, że trzeba obowiązkowo wprowadzić.
Bo jeżeli ktoś dostaje w listopadzie, że tak powiem, zaproszenie na takie badanie, to się potem okazuje, że już się nie dostaje, bo limit został wyczerpany, a dwa, wiemy sobie wchodzi prywatnie i robi takie badania. W związku z tym, jeżeli ktoś miał zrobione badanie w sierpniu, we wrześniu, czy nawet w czerwcu, to nie polecił od razu w listopadzie, żeby robić to ponownie. Kiedy wszystko było w porządku i nie było problemu. To nie jest też taka kwestia, że tak mało osób skorzystało, bo wiele osób nie chciało, ale trzeba było popatrzeć na to, ile osób, które nie skorzystały, zrobiły te badania prywatne, indywidualnie. I wtedy to, jak takie badania według mnie mają sens, jeżeli one są przesyłane zaraz na początku roku.
Najmniejszą rzeczą jest to, że studenci medycyny z Szwecji, z krajów skandynawskich, przyjeżdżają do Polski, żeby zobaczyć raka piersi maszynowej. Bo tam tego nie ma. Jest pewna propozycja, czy państwo o tym słyszeliście, to jest dobra, uważam, koncepcja. Propozycja dotycząca tego, że aby kobieta uzyskała zdolność do pracy, przez lekarza medycyny pracy powinna w pewnym wieku wykonać sobie badanie psychologiczne, badanie mammograficzne i dopiero z tymi wynikami przyjść i uzyskać. I to jest uważane przez sobie tak, 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 tak.
To tak samo jak to badanie, ale to jest coś, co jest w tym
świadomość kobiet w Polsce jest około 20-30% maksymalnie. To jest duża wada państwa, że nie może dotrzeć do tej reszty społeczności.
Natomiast to, co się dzieje, że tak powiem, na terenach wsi, dalej chciałbym wskazać, to po prostu to jest chyba największa tragedia. Gdzie dostępność do służby zdrowia, już nie mówię publicznie, ale także prywatnie jest o wiele mniejsza niż
no to państwo jest odpowiedzialne za to, nie
ale że jak zbudujemy się parę szpitali, to jak się to dzieje, to też będzie tak samo.
Takie rozwiązanie obligatoryjne, o którym Krzysztof
wspomniał, było to na
No i są te opory, gdy miejsca ta koniaka świadomość, niestety te opory narastają. Często takie pacjentki, no to jest tam jeden raz, gdy się dzieci rodziła, prawda? Tak,
no okazuje się, że to nie to do dzieci, że to jest
coraz młodszej populacji, nawet bym powiedziała dziewcząt, już nie kobiet, a dziewcząt. Coraz więcej problemów właśnie takich pojawia się u młodych.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na stronie drugiej mamy statystykę, w którym widzimy, że największy wpływ na nasze zdrowie ma życie. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Natomiast, proszę Państwa, nie znalazłem w punkcie, który mówi o celach operacyjnych, punkt zwiększenia aktywności fizycznej i ludności. Natomiast w tym programie tego nie znalazłem. Nie znalazłem rzeczy, która uważam ma największy wpływ na to, czy mamy zdrowe społeczeństwo, czy nie. Tego przepraszam. Tutaj, nie wiem, czy Państwo zauważyli, ja tak się przestraszyłem tego wykresu na stronie czwartej. Ja bym patrzał tylko na wykres, to on jest ponad dwa razy. Natomiast tutaj wzrost, jeżeli chodzi o... Skala jest przygotowana, dlatego... około 8%. Tyle jeszcze. Wracając jeszcze do wypowiedzi pana Damiana związanej z wadami podstawy. Ja, proszę Państwa, jestem jakby na próbicy tych wad podstawy, bo prowadzę zajęcia korekcyjne dzieci. I na co ja zwróciłem uwagę, że faktycznie badania w klasach trzecich są robione, tylko że tempo, kiedy dzieci przychodzą na te zajęcia u badania, są tak, powiedzmy, rozległe, że kończy się to najczęściej w drugim semestrze. Ponieważ gimnastyka korekcyjna jest do klasy trzeciej. Więc jakby ten czas działania po badaniu jest znikomy. Nie wiem, czy się nie zastanowić, żeby to badanie przyspieszyć, proszę Państwa. Bo ja osobiście sprawdzam i badam dzieci 6-latków. Się okazuje, że 80-90% innowacji. Tak od dłuższego czasu wychodzi. Jakie te wady nie są, ale mniej więcej taka ilość mi wychodzi dzieci, które są zbadane. I jeżeli prowadzimy zajęcia, a pamiętam pani doktor Szowocka mówiła, że te badania są robione na wtedy, kiedy jest bilans zrobiony 6-latka, to widać z tego, bo ilość osób, które chodzą na zajęcia w tych klasach 1-2 jest niewspółmiernie mały w stosunku do klas trzecich. To świadczyłoby o tym, że te badania przejściowe 6-latka są zbyt, bym powiedział, tak robione mimochodem, gdzie nie zwraca się może aż tak bardzo uwagi na wady podstawy i one nam wychodzą dopiero wtedy, kiedy zajęć już dziecko nie będzie miało. Rodzic się spóźni, za późno pójdzie, porabia może niecinne, może dziecko jest chore i badania są robione we wrześniu, a dzieci jeszcze nie wszystkie przyniosły skierowania w poradzie wad podstawy, że są kwalifikowane na gimnastykę korekcyjną. Może jako komisja byśmy się zastanowili wspólnie z Państwem, czy robić to w klasie trzeciej, czy możemy przyspieszyć tego. Bo wtedy mamy ten jakby dłuższy okres oddziaływania na te dzieci, które mają wady podstawy. Wydaje mi się, że to jest proste, skoro to późno, najlepiej tyle, że ten
to jest
A data trzecia, to jak gdyby sprawdzenie skuteczności wcześniejszej, czy wcześniejszej diagnozy. Czy to...
No niekoniecznie, bo mógł być jak na 6 lat, mógł być w porządku, a skrzywdzić w tym czasie, bo źle siedział, miał chyba łapkę, albo na tym pierwszy to nie chce.
Naprawdę, bo takie badania mogą być prowadzone co roku dla każdego.
Rozmawiamy o tym samym. Co roku mamy sprawozdania i stwierdzamy, że przyrasta nam cały czas odsetek 30 badań podstawy. To już jest problem społeczny, to w zasadzie się zrobił. No i dajemy drugi krok, finansujemy, organizujemy program profesjonalny i znowu zaraz się okaże, że znowu mamy te dzieci.
Proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że skuteczność tego badania, które my robimy, jest nikoma. Dlatego, że faktycznie dzieci mają wadę, ale na zajęcia nie chodzą. Bo lekarz nie wykrył, bo też nie wszyscy lekarze, powiedzmy, tak pracują, są wszyscy specjalistami, żeby wykryć wadę. I to jest tak, że my badamy, ale później okres oddziaływania jest tak krótki, że działanie nasze jest prawie żadne. Dlatego zastanówmy się, czy nie przyspieszyć tego okresu badania. Nie wiem, czy nie zrobić to na końcu klasy pierwszej może, żeby już od drugiej klasy dziecko, a zbieram...
Czy to można się
w pierwszej klasie. Ja wiem naprawdę, że jest to problem i to naprawdę dzieci, dużo dzieci ma wady, a później się okazuje, że ta wada już jest tak utrwalona przez 3 lata, że trudno jest pracować z tym.
Ale ja się tam na tym nie znam, ale mi się wydaje, że tak oczywiście to, co mówi, że ci wiedzie, że to tak wyglądała ta
sytuacja.
To na zasadzie przykładki ilości. Jest akcja, zrobimy i na tym się to się sprawa. No jak tu mówiłeś, że musimy być w 7 klasie, proces do 1 klasy,
jeszcze
w 1 klasie. W tym roku do 3 klasy już można dużo o tym sobie
powiedzieć.
Można to inaczej mówiąc monitorować się tym, że można tym człowieku wiedzieć i dać sobie jakieś szybkie jak
wygierdzą.
No,
oczywiście.
Ale ja się dziwię, że to w 4 klasie zaczyna, zawsze się to zbada i kończy się szkoła i kończy się
pytać, czy Państwo lekarze się orientują, czy na przykład, gdyby była sytuacja taka, że zdiagnozujemy 7-latków i później tych 10-latków byśmy mieli sprawdzić obligatoryjnie z punktu widzenia, powiedzmy, ponownego skierowania do poradni was podstawy, czy to nas jako miasto będzie kosztować?
No ale nie finansujemy się.
Ja wiem, ale badania są jakby dwa razy
finansowane.
Bo badania są finansowane przez to, że lekarz specjalista... Ja wiem, ale ja zadaję pytanie. Jako to Państwo jesteście specjalistami z punktu widzenia medycyny. Czy jeżeli dziecko kolega razy trzecie i ma skierowanie od rodzinnego lekarza, który był przebadany w ciągu 3 latach, czy to nas jako gmina będzie coś kosztować, nie? Czyli można by było zrobić tak, że jako 7-latków diagnozujemy my, skierujemy do poradni was podstawy, bo wszystkich diagnozujemy, natomiast po skończonej 3 klasie lekarz rodzinny kieruje dziecko na ponowne badanie, bo ono miało wadę. I teraz przejmiemy, powiedzmy, skuteczność tego działania.
Tu będzie z jednej strony lekarz rodzinny, ale z drugiej strony może ze zdjęciu blond, to będzie miał
lekarz,
który jest poradny i was podstawy i to on, żeby, że tak powiem, czyli zaprosił na kolejne badanie.
Czyli mogłoby być tak, że kolejne badanie również lekarza rodzinnego byłoby poradny was podstawy. Tam jest chyba pani albo pan Kowalik, albo pani Michalska.
Doktor Kowalik zrobił prezentację bioderek i małych dzieci i to była sprawa, chyba ja nie wiem, czy to będzie za zabrane. Natomiast
czy może
jeżeli chodzi o panią doktor Michalską, to jest chyba przy poradni rehabilitacyjnej. Ale proszę Państwa, to się tam nic nie da mnie dzisiaj. Powiedzmy uczciwie, od momentu, kiedy pielęgniarki wyszły ze szkoły. Od tej pory nie mamy dentystów, dzieci mają trudnice i dzieci mają skoliozy.
Ja mam biła się po pierwsze od dnia, kiedy to sprawa. Że bez odgody rodzica nie wolno dziecka poddawać, że tak powiem, zadań.
Torturo.
Ale też ilości godzin są proporcjonalne do ilości dzieci. Pomimo kilkakrotnych interwencji i popierania, tak powiem, pismami do Narodowego Funduszu Zdrowia, efekt jest taki, że pielęgniarki w szkołach są 2-3 dni w tygodniu, jedynie chyba w miejskim zespole, gdzie są klasy sportowe, w związku z tym ten... Ale chodzi mi o to, że w tym momencie, gdyby nie to, że klasy sportowe, to byłaby 3 razy w tygodniu, a dzięki temu, że są klasy sportowe, to ten 40 wskaźnik jest jakiś tam inny, w związku z tym są 4 dni. To też nie jest tak, że jest od godziny 8 do godziny 15:20, kiedy są lekcje, tylko bywa od godziny 9 do godziny 14, a w innych klasach dzieci jest jeszcze mniej. Tych pielęgniarek jest po prostu jeszcze mniej. Fundusze, z tego co mi kiedyś pani Zaryka mówiła, to jest ileś tam kilkanaście groszy na jednego ucznia, więc trudno jest nawet ustalić takiej ilości godzin, jakie być powinny. Także to jest kwestia odgórnie ustalonego, jak gdyby systemu, a nie...
Proszę Państwa, jest rzecz następująca. Po to jesteśmy, że jeżeli nie potrafimy czegoś załatwić, to po to wybraliśmy polskich sektorów, żeby oni na wyższym szczeblu te sprawy załatwili. To jest jako punkt pierwszy. To jest pierwsze. Proszę Państwa, po drugie, to na to zwróciłem uwagę tutaj panu Andrzejowi, a właściwie pan Andrzej już w tym momencie nie będzie. Mianowicie, do trzeciej klasy, a co dalej? Te sprawy rozgrywają się, proszę Państwa, nie przez złe siedzenie, nie przez tamteczkę, nie przez coś tam. Sprawy się rozgrywają do dzisiejszego dnia, to tylko dodatkowy element. Dzisiejszego dnia uważa się wadę podstawy za brak, nie ma nikogo, kto by określił, skąd się ta wada wzięła. Wada się bierze generalnie centralnego układu mózgowego, przejdąc różnica napięć na mięśniach w tym momencie w jedną czy drugą stronę ten kręgosłup się krzywi. To jest właściwie wszystko. Wszystko poza tym dodatkowe jest już jakby wynikiem tego. I również w okresie skokowym wzrostowym. Natomiast to, co my robimy, to my udajemy tylko, że chcemy tym dzieciom pomóc. To jest tylko do trzeciej klasy. A co dalej? To czwarta, piąta, szósta, siódma, aż do zakończenia wzrostu. Nic. W związku z tym, pan Andrzej mówi, 80-90% dzieci. Oczywiście, to nie są same skoriozy, bo tam są płaszczowe, a tam są jeszcze inne, ale tak powiedziałem, to musi być potężna organizacja, a w takich pieniądzach, na taką profilaktykę czy w innym, to nie mamy właściwie.
Znaczy, w projekcie, że również zamierza przeznaczyć te godziny na zajęcia z młodzieżą starszą, z dzieciakami starszymi, na wady podstawy. Wiem, że kilka lat temu była taka sytuacja, że na tego typu zajęcia pieniądze były przeznaczone. Nie wiem, jaki był efekt, bo potem się wycofano z tego i zostawiano tylko zajęcia typowo sportowe, rekreacyjne, natomiast nie gimnastyki szkoleckiej jako taki. Natomiast proszę Państwa, tak naprawdę, bo my tutaj mówimy o tworzeniu systemu wsparcia, ale tak naprawdę to osobą najbardziej odpowiedzialną jest rodzic, który powinien swoje dziecko obserwować i diagnozować.
jeżeli łącz nie dopilnuje tych rzeczy, to nawet ten nauczyciel, który na gimnastyce kolekcyjnej dzieckie ćwiczy, nie zrobi nic, jeżeli dziecko w domu dalej będzie ćwiczyć wskazanie przez nauczyciela pod kierunkiem rodzica nie będzie robił. Jeżeli ojciec nie dopilnuje ten spraw, to choćbyśmy tutaj nie wiadomo, jaki system stworzyli, to nie będzie takiego efektu, jaki oczekiwali.
W ubiegłym roku, w czerwcu, komisja była poświęcona tematowi wad podstawy. I pragnę Państwu przypomnieć, jakim wnioskiem się to wtedy zakończyło. Komisja wnioskuje o uzupełnienie programu gminnego dotyczącego profilaktyki zdrowotnej, o objęcie profilaktyką wad podstawy także uczniów klas 4, 5, 6, szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Wtedy poszliśmy z tą oceną do góry. Teraz z dyskusji wynika, że trzeba by zejść do dołu, niżej, do klasy powiedzmy pierwszej czy sześciolatki. Także ta dyskusja jest zawsze burzliwa i widać, że wnioski są niekiedy no przeciwstawne.
Znaczy tak, odnośnie tego, co mówiła pani burmistrz, jeżeli chodzi o zajęcia szkolnego związku i gimnastyki korekcyjnej, ono wynikało z tego, że szkolny związek uzyskał środki, wygrał konkurs ministerialny i stąd była możliwość, że te zajęcia były realizowane. Natomiast w obecnej ilości godzin ja uważam, jest to niemożliwe. Bo jeżeli na przykład się szkoła, która ma 10 godzin, 2 godziny poświęca, 4 godziny, bo dwie chłopców poświęca na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas 1-3, a 6 godzin, czyli po 3 godziny dla dzieci z klasy 4-6, to skąd to zabrać, skoro ilość zawodów i ilość przygotowań to jest tych dyscyplin bardzo dużo. Trudno sobie wyobrazić, że przygotuje dziecko, jeżeli ja mam tylko jedną godzinę, żeby wygrać reprezentację na przykład w szkole. I to jest powód. Szkolny Związek napisał projekt do ministerstwa. Efekty, to znaczy rozstrzygnięcie będzie być może koniec stycznia, początek lutego, niemniej w tym programie priorytetem jest zapłatywanie. Chociaż w projekcie zostały wpisane również zajęcia gimnastyki korekcyjne. Zostały wpisane. Ja jeszcze Państwu chciałem zwrócić uwagę, bo jakby do czasów reformy były te zajęcia gimnastyki kiedyś jeszcze w dobrych czasach 2 godziny na klasę. Teraz to jest 1 godzina na klasę, ale klasa pierwsza już tych godzin nie ma, bo nie ma godzin jakby swój dyrektora. One ewentualnie mogą być realizowane z artykułu 42 karty nauczyciela, ewentualnie. I tu jest powiedzmy taki, bym powiedział, no jakby no brak tych godzin, które mogłyby być jako swój dyrektor. No ale reforma tak zaplanowała, no trudno. Natomiast ja uważam, że dobrze by było się zastanowić, czy nie stworzyć takiego miejsca w mieście, żeby pod okiem specjalisty w klasach 4-6 prowadzić zajęcia typowo specjalistyczne dla dzieci z wadami podstawy. Bo to, co pan Marian powiedział, że mówi się z punktu widzenia medycyny o 90%, gdzie poczyny skrzywienia kręgosłupa są to skrzywienia idiopatyczne, czyli z nieznanej przyczyny. Jeżeli nie znamy przyczyny, to działamy tylko na skutek. Nie działamy na przyczynę. I teraz trudno jest mówić o tym, że my tą wadę zniwelujemy. Bardzo często trzeba się cieszyć, że my ją zatrzymamy. W bardzo wielu przypadkach jest to duży sukces. Ale można by się zastanowić, biorąc pod uwagę już powiedzmy wady, bym powiedział, takie specjalistyczne, jeżeli chodzi o boczne skrzywienia jednoukowe, dwuukowe, o plecy okrągłe, pętle, stopy, płasko sobie, kolana kosiawe, czy nie stworzyć by w tym też programie profilaktyki taką możliwość, że w którejś ze szkół, która ma najlepszą bazę, takie zajęcia dla całej gminy, dla dzieci całej gminy mogłyby się odbywać. O określonej godzinie przyszły dzieci z taką wadą. Na inną godzinę przyszły z inną. I to są zupełnie inne ćwiczenia na tej gitarze. No nad tym jako komisja moglibyśmy się zastanowić, czy nie byłby to dobry pomysł, bo te wady, one się pogłębiają i wtedy, kiedy jest szczególnie duży przyrost dziecka, a on następuje w okresie dojrzewania. Szczególnie dziewczyny, to każda piąta, szósta, to już bym powiedział takie zaawansowane dojrzewanie. U chłopców może troszkę później, ale można by nad tym się zastanowić.
Organizacyjnie to całe popieram, dlatego że tak, dzieci, ta grupa socjalnej ludzi byłoby się jakimś programem. Po tym programie można by powiedzieć, jaki to jest efekt tego, bo na razie tu nie ma żadnego programu i jest to wszystko to, co tu czuję, to praktycznie nic nie ma, a to są tylko takie dodatkowe akcyjność, taką,
ale to jest kwestia naboru do takich grup.
Ale jeżeli mógłbym przedstawić Państwu konkretnie taką na wszystko, jeżeli siedmiolatków możemy przebadać, bo mamy środki na ocenę prawidłowości podstawy, gdzie badamy wszystkie dzieci z gminy, co robimy teraz w klasie trzeciej, zrobilibyśmy to w pierwszej. Dzieci, które mają na poziomie chyba 2 studiów, tak podejrzewam, do 300 na poziomie jednego chyba rocznika. Jeżeli do kraty trzeciej, to znaczy po tym badaniu, panie Andrzeju, ja bardzo się zwiększuję do odpowiedzi. Bardzo proszę mnie rozmawiać. Jeżeli 7-latków skierowalibyśmy na badanie do poradnej was podstawy, to jeżeli byśmy skierowali do poradni was podstawy i tam poradni was podstawy, no mamy już kartę wiedzy, dziecko po tych 3 latach by było kolejny raz badane, to od klasy czwartej te dzieci, które miałyby największe, powiedzmy, które miałyby wady podstawy, moglibyśmy objąć dalszą częścią w klasach 4-6. Tworząc taki, powiedziałbym, no nie wiem, miejsce, ośrodek, gdzie te zajęcia dla dzieci całej gminy mogłyby być prowadzone. Mogłyby to być również, nie wiem, szpitale, nie wiem, jakie tam są możliwości. Ja głośno myślę, proszę Państwa, żebyśmy powiedział koncepcją, bo to jest, proszę Państwa, koncepcja pomocy dzieciom z wadami podstawy. Jeżeli stworzymy system, który będzie rozsądny, mądry, to my wyłapiemy wszystkie
problemy. No to chodzi o centrzewy. To przeeliminowanie
zadania. Tak to nie jest. 10 lat temu, ja to był 40 lat temu. I to był system sprawdzony, a dzisiaj stworzenie tego samego systemu, który był sprawdzony, był dobry, to tylko wyważanie już otwartych drzwi. Po prostu, tak jak powiedziałem, to wszystko kiedyś było w szkole, była sprawa pielęgniarek, była sprawa lekarza, była sprawa zębów, była sprawa wszystkiego. A teraz na dzień dzisiejszy tego, te rzeczy właściwie wszystkie znikły w takiej formie, jakiej były. Bo dzisiaj nie wolno dziecku nic powiedzieć. Po prostu nie może być tak, żeby ktoś go zaprowadził do dentysty, jeżeli mamusia nie zezwoli, czy jego
wszystko to zależy od tego, kto wykonuje tego rodzaju działania i badania. No niestety, nie zawsze w szkolnej służbie zdrowia znajdowali się fachowcy najwyższego lotu. To na przykład, że ja mam wadę nie wina mojej mamy, tylko pani doktor, która powiedziała, że po co aparat, jak wystarczy językiem wyczytać przednie zęby i będzie wszystko w porządku. No w związku z tym to nie jest też tak, pani Marianie, do końca, że system był dobry i był idealny, bo nie ma czegoś takiego. Ja ze swoich czasów pamiętam, że kiedyś stopy miałam kłopot z zdobyciem, bo badali płaskoskopię i nagrana to pokieletową miałam stopy. Natomiast żeby ktoś badał, jak wygląda, że tak powiem, prawidłowo z mojego tego typu, to ja tego nie pamiętam. Także to nie jest tak wszystko, wszystko do porządku. Dzisiaj całe szczęście, ma możliwości na szansę diagnozowania tych dzieci w różnych ośrodkach, nie tylko służby zdrowia. Natomiast wracając do pielęgniarek. One także przeprowadzają analizy na początku roku. Także przeprowadzają i tak naprawdę większość tych problemów, które się z tym wysypały, to wychwytywane jest przez pielęgniarkę szkolną. To ona albo nauczyciela wychowania fizycznego, to jest dopiero czwarta klasa. To one tak naprawdę zwracają uwagę, że trzeba byłoby z tym dzieckiem pójść do lekarza i diagnozować nowe postawy. Także nie jest tak do końca, że nic się nie dzieje, że wystawione są te dzieci same sobie.
Ja tylko powiem. Ja uważam, że w pewnym mierze ma pan rację, natomiast nam jest trudno na poziomie teraz gminy zmieniać system opieki zdrowotnej. No, uważam, że powinniśmy dostosować nasze działanie do możliwości naszych gminy. Tylko tyle. Dlatego stąd moje propozycje.
I właśnie to jest w tym programie zawarte. Natomiast to, co państwo mówią, to wymagałoby naprawdę stworzenia już jakiejś organizacyjnej struktury, takiej, która by tym pokierowała, bo te dzieci nawet o najprostszym w tym temacie to jest zrobienie badań. Bo to jest do uchwycenia, to można czy pielęgniarki, czy lekarze nawet po szkole i to jest, ale no stwierdzi i to dalej po prostu. Bo przecież są różne dzieci z różnych szkół, tak jak pan mówi, żeby zrobić jakieś centralnie, no to jest też na określone jakieś godziny, bo są różne stworzenia. I to naprawdę to się nie da tak, żeby no, dziecko z jednej szkoły, czy musiałby ten rodzic z Piastków, czy sam dogonić do tego szpitala.
Ja się nie zgodzę, dlatego że w latach 90. co najmniej 5 lat prowadziłem działalność gospodarczą, która polegała na prowadzeniu zainteresowanych. I ja miałem głównie dzieci w klasie 4 i 6 nawet.
Ale książce chodził, znaczy te?
Wszyscy
przychodzili.
Ale dzieci przychodziły, rodzice przywozili. Przychodziły dzieci. I te zajęcia się odbywały w innych szkołach.
Tak, ale to...
I to były zajęcia odpłatne.
No to dlatego ja mówię na zasadzie prywatnej takiej. No to jest do uchwycenia, bo jak rodzic stwierdzi, że u dziecka zdiagnozowano jakąś, to rodzic i to co pani mówiłem, to od rodzica zależy, bo rodzic zawiedzie. A zrobienie po prostu tak, żeby no na całej struktury to jest naprawdę
ciężko. To znaczy, że rodzic pójdzie z dzieckiem, diagnozowanie przez pielęgniarkę do poradni na
proszę,
jeżeli mogę, oczywiście.
Ja
uważam, że jeżeli...
Tak, czytając ten program, profilaktyczny, to tak naprawdę mówiąc, no taki, jak się dotyka, to... No nie chcę tych słów jakichś używać, ale taki...
No to są założenia ogólne.
Tak, to robimy i to. Nie chcę się starzyć, ale nic nie. Bo to jest, że tak powiem... wszystkiego nie zrobimy, tak jak w tych punktach tam Narodowy Fundusz wskazał, a może właśnie się pokusić o to, żeby zrobić jeden czy dwa programy, ale porządne. A nie będziemy we wszystkim...
Proszę,
ja naprawdę żałuję, tutaj chcieliby przede wszystkim przyjeżdżać do kolegi Andrzeja też radnego, który 3 lata temu mógł ten program przedstawić. Przepraszam. Mógł przedstawić, mogła komisja, mogła rada to zaakceptować. Przez 3 lata byśmy już uchronili dzieci z 3 kolejnych odcinków. Ja się dziwię, że państwo dopiero dzisiaj na koniec kadencji składacie takie programy. Oczywiście te programy, jeżeli ktoś będzie uczciwy w następnej kadencji, ze względu na to, kto je złożył, to je przyjmie. Natomiast zaś się to zmieni i zaś będziemy
będzie można poszukiwać nowego programu. Natomiast o tym trzeba było myśleć rzeczywiście 3 lata temu. Ale proszę Państwa, nie ma nigdy na nic za późno. Proszę Państwa, przecież to właśnie Rada Miasta i Burmistrz Miasta może, jeżeli oczywiście mamy taką wolę i taką wizję, jesteśmy na tej wrażliwi, my możemy tworzyć pewne programy w ramach działań takich, jakie dajemy jako zarządcy, jako Radzie. Czyli możemy rzeczywiście widzieć, że jest potrzebny sport masowy. Proszę Państwa, my wydajemy około 1 000 000 zł za jedną organizację pożytku publicznego. Natomiast właśnie nie widzimy w tym jako rada. Myśmy nawet na ten temat nie dyskutowali na razie. Tylko jak złożyłem swój wniosek, że może coś podyskutujemy, to powiedziano mi, że ten program tożsamy z poprzedniego roku. A dzisiaj na Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia łzy robimy, dlaczego nie ma sportu masowego. A my dlaczego nie ma, żeśmy te kilkaset tysięcy złotych przekazali na sport właśnie taki, już bardziej jak gdyby kwalifikowany, na sport taki, który jest, tak powiem, tylko już umieszczony w tych dwóch większych klubach sportowych. Natomiast żeśmy zapomnieli o łatuszce. Bo gdybyśmy dzisiaj zabezpieczyli kilkaset tysięcy złotych na tak zwany sport masowy, polegałby na tym, że na przykład pan burmistrz robi różnego rodzaju konkursy dla rodzin, dzieci. Niekoniecznie to musi grać na 200 decybeli, tylko wystarczy, że byłoby to spotkanie jakiejś niewielkiej nagrody. Wtedy rodzic by przyszedł z dzieckiem, wtedy już od tego, nie nawet 6 roku życia, tylko 4 roku życia. Byłaby ta masówka, byłaby ta jeszcze jakby spójność społeczna. Natomiast proszę Państwa, rozdzieliliśmy 1 000 000 zł każdemu i według jego zasług. Natomiast żeśmy dzisiaj zapomnieli, ci dopiero dobrze, że pan to zauważa, panie radny, nie ma pieniążu na tak zwany sport, na tak zwany sport masowy, na PKKS. Trzeba zastosować taką zasadę, że może pan burmistrz zaprasza wszystkich mieszkańców na wspólne uprawianie sportu. Może poprosimy księdza, który też zaprosi w tej czy innej parafii. Czy wiele innych możliwości, ale na to muszą być pieniążki i na to, czy są pieniążki, zdecyduje poprzez może zaproponować to komisję, ale może również pan mówi zaproponować to w jakimś tam programie i to właśnie możemy przyjąć. Wszystko, żeśmy powinni przewidzieć. I to proszę Państwa, jest jeszcze taka sprawa. Zastanawiamy się nad skutecznością i efektywnością. Bardzo słusznie. I to proszę Państwa, pytanie jest, ja nie wiem kto, być może, że jakaś komisja, ale no przecież to się dzieje na tej komisji. Czy to jest ktoś zaproszony z osób, z któremu to powierzono? Czy zdał sprawozdanie? Czy wie o tym, że to rada to ma rozliczyć? Czy to został publiczny związek? No nie wiem, proszę Państwa. Nie ma takiej firmy. Nie ma takich, jakby powiedzieć, proszę Państwa, no zdanie pieniędzy bez skontrolowania tego, bez przesłuchania kogoś, nie jako oczywiście świadka, tylko jako człowieka, który wziął te 100 tysięcy złotych, czy 50, czy 20. Proszę Państwa, nie wytworzymy, jeszcze raz mówię do Państwa, nie wytworzymy wśród osób, którzy korzystają ze środka publicznego, jakichś takich pewnej odpowiedzialności i świadomości, że dostał, miał prawo zorganizować, bo zgłosił się, ale też musi mieć świadomość, że się musi starać do gotówki. My natomiast, proszę Państwa, w tej kadencji, też mówię ogólnie, komisja rewizyjna praktycznie nie funkcjonuje, a również żadne inne komisje podzielne w kontroli też nie funkcjonują. Proszę Państwa, jak to jest, tak się wszystko rozmywa, spotykamy się na kolejnych posiedzeniach, tworzymy fantastyczne wnioski, bo tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, zgadzam się, czwarta, siódma klasa i gimnazjum, proszę Państwa, na to muszą się znaleźć pieniądze, żebyśmy zadbali zdrowe społeczeństwo. Ale muszą być też mówię te pieniążki na ten sport masowy, a niekoniecznie tylko na sport taki bardzo zawężony, bo wiadomo, że do pana męska jako do klubu sportowego czy do innego nie pójdzie człowiek, który ma tam jakąś wadę. Tylko tam są już potrzebni wyjątkowo zdrowi ludzie. Natomiast potrzeba panie radny sportu masowego i właśnie między innymi to my jako rada, żeśmy powinni złożyć taką ofertę poszczególnym podmiotom, ogłosić przetarg i wydać, być może, że to pański klub czy państwa klub,
czy inny inne stowarzyszenie, czy też na najwięcej pieniędzy na PZK, żeby organizował takie masowe imprezy przynajmniej raz na miesiąc. Nie wiem. No dzisiaj tu nawet chodzi przyszedł z jakimś małym dzieckiem, miał dziecka wnuczka, no nie ma gdzie na przykład zagrać, nie wiem, na przykład czy nic jakiegoś. No to trzeba pojechać do Będzina i specjalnie organizować. No gdzieś piłkę taką rodzinną. Czemu nie są organizowane na przykład turnieje i nożnej dla odboru? Przecież, proszę Państwa, to jest najbardziej popularny sport i wydaje mi się, że na takim turnieju mogłoby się spotkać, mogliby się spotkać i dziadkowie nawet z wnukami. Ale to mówię, to jest to wykonane i to na naszym poziomie i nie za duże pieniądze, tylko za te pieniądze, które mamy. A tak jak powiedziałem, wydajemy tych środków ponad 1 000 000 zł i to my tworzymy, Pani Burmistrz, my tworzymy jako Rada, ustalamy potrzeby w ramach realizacji jej przez Towarzyszenia Pożytku Publicznego. I wtedy ten problem może być rozwiązany. Tylko mówię, ubolewam, że to w tej chwili na koniec kadencji i że to jest właściwie, my tu możemy wpisać głowę myśli. Oczywiście, być może, że się składnie wiele zmieni, być może, że ktoś się nami zapamięta, że będziemy mówili dzisiaj 5 stycznia 2010 roku, a być może, że zacznie tworzyć kolejna jakaś tam, kolejne jakieś pomysły, i których przeleci 4 lata, bo proszę Państwa, życie to się liczy nie na lata, tylko się liczy na kadencję i trzeba raz tak ustalić politykę i ją konsekwentnie prowadzić przez przynajmniej 2 kadencje, żeby ona dała efekt. Żeby tak powiedzieć, jak ktoś te pieniądze dostaje, to żeby wiedział, że tych pieniędzy się musi rozliczyć. A ja nie słyszałem żadnego sprawozdania, żeby się coś rozliczył. Kiedyś tutaj była dyskusja na temat w ramach Komisji Finansów Budżetowych, jak działają stowarzyszenia, 2 stowarzyszenia, kluby sportowe. No też nie było jakiejś tam bardzo dociekliwej dyskusji. I proszę Państwa, przylatują przez palce setki tysięcy złotych. I nikt się na to nie pochyla. No i proszę Państwa, to jest prawda, co Pan mówi, że społeczeństwo się robi coraz bardziej, że tak powiem, młodzi ludzie coraz bardziej jacyś mniej sprawni, bo poza niewielką grupą, ja mogę powiedzieć rzędu, nie wiem, 10% populacji, może 5%, to znaczy 5%, gdzie może to przez gminę, 5% gdzie poprzez rodzica, resztę też miasta zostaje w sobie, a mówią, nie? Nikt się nie interesuje, nie ma tej masowej. My trzeba się zastanowić nad zróżnicowaniem różnych dyscyplin. Przecież teraz nam pokazują przez różnego rodzaju telewizji. Jakie można robić różne dyscypliny sportowe. Gdzie są na poziomie mistrzostw świata nawet sportu. No powiem Bila, ale są na przykład takie rzuty. Nie wiem. Czy ktoś o tym pomyślał, żeby na przykład rozszerzyć tu wśród młodych ludzi zawody rzutki?
Nie, nie mogę.
I tutaj to mówi, no właśnie, no. Jakoś tam nie powybijają, siedzą ustawiani, piwo popijają i grają o mistrzostwo świata.
Dziękuję bardzo. Nie jest prawdą to, co Pan mówi, że na koniec kadencji próbujemy to zrobić. Nie jest prawdą, dlatego że na temat gimnastyki kolekcyjnej rozmawialiśmy na początku kadencji. Rozmawialiśmy o tym i...
Praktycznie co roku jest.
Pani Środowska o tym, że jest bilans 6-latka. Dzisiaj ja przekonałem Państwa, że lepiej by było, żeby te badania zrobić jako 7-latków. I życie ewoluuje, Panie Andrzeju. To nie jest tak, że Pan ma rację, że my nic przez tą kadencję żeśmy nie zrobili. Uznaliśmy, że trzeba zmienić. I dobrze, że to my wpadliśmy na ten pomysł, że należałoby te zmiany wprowadzić. I nie uważam, że na ten temat, żeśmy nie rozmawiali, każdy miał prawo powiedzieć swoje zdania. Pan też miał prawo powiedzieć swoje zdanie, ale Pan to nie powiedział. Myśmy mówili, jak to sugerowali Państwu, że lepiej by było. Ale lekarze mnie przekonali, że jednak jest badanie 6-latka. No to mieliśmy to. Ale ja widzę, powiedzmy, te niedogodności związane z tym, że zbyt późno dzieci trafiają, stąd moje wnioski odnośnie gimnastyki kolekcyjnej. Jeżeli chodzi o sport, panie Andrzeju, to nie jest to wydanie miliona złotych, chyba że wysypamy łącznie z budżetem firmy. Bo stowarzyszenia otrzymały niecałe tam ponad 400 tysięcy złotych, także do miliona to jest trzech oko nam brakuje.
Ja mówię o organizacji pożytku publicznego.
To o tym mówimy, no, o sporcie mówimy, panie Andrzeju. Nie mówimy o kulturze, tylko mówimy o sporcie w tym momencie. I teraz ja uważam, że z jednej strony jako gmina powinniśmy aktywować szczególnie dorosłych, dlatego że system pracy z dziećmi i młodzieży uważam mamy bardzo dobrze rozpracowany. Mamy i zajęcia specjalistyczne w określonych dyscyplinach sportu, jak i rekreacyjne. I tutaj jakby no, można jeszcze rozszerzyć, tylko na środków, więc na bazie tych środków, które mamy, wykorzystujemy je maksymalnie. Natomiast z jednej strony uważam, że powinniśmy jako gmina aktywizować ludzi dorosłych w duży sposób i tu jest ta prośba o uwzględnienie ewentualnie tej możliwości aktywacji. Natomiast z drugiej strony osoby, które są jako dorosłe, panie Andrzeju, zainteresowane za granicą przez coś innego, powiedzmy taka grupa osób zainteresowana zawsze może podjąć i podpisać umowę z placówką i wydaje obiekt. Jeżeli ktoś idzie na basen, to i za dziecko, i za siebie musi zapłacić, bo są koszty utrzymania. Natomiast można by było się zastanowić, czy nie znaleźć albo w placówkach oświatowych, albo na hali nocnej, szczególnie w weekendy, taki czas, kiedy można by było aktywnie spędzić ten czas. Ale to głównie, proszę Państwa, dotyczy okresu zimowego. Dlatego, że ze względu na to, że udało nam się i pracujemy cały czas i budujemy te boiska przeszkolne, okres od kwietnia do października, jakby mamy go, tą aktywność taką wynikającą samoistnie z człowieka, załatwiamy dlatego, że osoba zainteresowana pójdzie na boisko z dzieckiem, porzuca do kosza, zagra w piłkę nożną, jakby ta aktywność przez ponad pół roku rozwiązuje się sama. Natomiast w okresie zimowym można by było na tym się zastanowić.
Mówiłem o organizowaniu pod patronatem miasta.
Ja o tym też
mówiłem. Imprez masowy. Jeżeli pan będzie robił masowo, to nikt nie będzie musiał, że tak powiem, się zastanawiać, czy on tam może być, czy nie, tylko pan Burmistrz, czy pani Burmistrz, czy nie wiem, czy radny, czy cokolwiek zaprasza. Kogoś, jeżeli tylko zaprasza, to znaczy się, że macie w tym każdy ma w tym za darmo. I tutaj naprawdę są dwie możliwości, tylko no mówię, zapomnieliśmy.
Ja się nie zgadzam z panem Andrzejem, nie ma żadnych
interesów.
Jeden i drugi imprez masowych do organizowane dzieci przełajowe, do nowa taka rodzina impreza we wrześniu to było święto lata w sprawie rodziców z dziećmi, nawet mamy dziećmi, dziadkowie też przychodzili. Dwa, masa krytyczna,
szkoła
mistrzostwa w tym, tak, MOKIE organizuje różnego rodzaju zawody sportowe typu narciarskie, bowling, tenis. Są to imprezy ogólnie dostępne dla wszystkich osób. Wiem, nie pobieram wtedy od płatności jako tak. Nie wiem, szczegółach nie powiem. Natomiast wszystkie boiska szkolne, wszystkie boiska przyszkolne są boiskami odpłatnymi. Nikt nie pobiera opłat za korzystanie z tych boisk i nie ogranicza dostępu. Jeżeli chodzi o halę MOKI, jak pan radny tutaj mówi, nie ma problemu. My postaramy się halę też dostępnić, zmniejszymy ilości godzin dla klubów, które tam ćwiczą. Zarówno w soboty, w niedzielę, jak i w ciągu tygodnia i można wtedy udostępnić że tak powiem, dla tych klientów, jeżeli mamy w takim kierunku no nie ma sprawy, w sobotę kluby mają również zawody na hali, jeżeli będą wnioski typu, że należy organizować ogólnomiejskie, ogólnodostępne imprezy sportowe typu tenis, no to wtedy po prostu wypowiemy drugą. Nie będą mogły zawodów sportowych i mecze na hali rozgrywać, jak wiele w kierunku Mazurki.
No i
proszę pana, nie da się pogodzić, bo hala jest jedna i obłożona jest od godziny 8 rano do godziny 22 przez 5 dni w tygodniu i sobota i niedzielę także. To nie jest tak, że hala stoi pusta i nic się tam nie odbywa. Tam się na okrągło odbywają zajęcia. I pracownicy możliwe od godziny 8 do godziny 22 pracują i pilnują i sprzątają. W związku z tym musimy się zastanowić nad tym, czy mamy udostępnić klubom, żeby mogły realizować również swoje zadania statutowe i rozgrywać różnego rodzaju mecze, turnieje, czy mamy organizować imprezy maszowe i dostarczyć ogólnie dostępną halę wtedy. Bo to są...
Wymaga całej
do ochrony, opieki
medycznej. Albo chcemy rzeczywiście poprawić zdrowotność ogólnie społeczeństwa, który być może właśnie, że poprzez te i pani doktor Waldeca 45 minut ruchu powoduje, że człowiek nie cierpi na ciśnienie, że człowiek w takim wieku jak ja, czy starszy, czy lekko młodszy, nawet jest w stanie zbić przez to cukier i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym mamy mniejszą, że tak powiem, zmniejsza się ilość zapotrzebowania na usługi u lekarza rodzinnego. Ja tylko mówię, to naprawdę niewielka sprawa, bo to mówię, mogła to być w okresie zimowym rzeczywiście 2 godziny, czyli półtorej godziny zajęć i 15
minut. Panie Andrzeju, 2 godziny zajęć, no udostępniamy halę.
Ale to właśnie to
będzie wolno 3 osoby, które chcą grać w kosza, 5 osób, które chcą grać w nogę i 4 osób, które chcą grać w karty. Co robimy wtedy na jednej halę? No Brysia, która jest ich osobna, sama
osoba.
Ja teraz tą drugą halę dzielę na to, żeby każdy mógł w tym momencie zrealizować to, co chce.
A wydaje mi się, że bardzo prosto można to zrobić. Opracować to, zrobić tak, żeby uprzejmić nie to, żeby to się wyjawia, tylko tak spowodować, bo tak się nadzorę, żeby wszyscy byli tym zainteresowani. Bo zły program, złe zajęcia zrobione, to są mi uda na sprawę.
Nie
to
są zorganizowane zajęcia, panie radny, tylko chodzi o to, żeby udostępnić wszystkim, ale którzy chcą sobie pokazać, to młodzież ma zorganizowany i szkolny związek i nauczyciele z poszczególnych szkół i klub sportowy takie zorganizowane.
Ja jestem za kolegą z Andrzejem, że to, co powiedział, objąć takim programem. Dzieci możemy też dopiero powiedzieć po roku, po 2 latach, że ten program...
Ale który program?
Bo tak to nie ma co mówić, bo to szkoda tylko widzi, co tutaj robić. No. I to było na ostatnio komisjami zrobione, i co?
Mogę tylko...
Chcę się na tę sprawę i jeśli by ktoś stawał te pytania,
to pytanie,
co zrobiono i jaki efekt tych działań? Po co jest krótka?
Proszę, panie Kucko.
Ja mam pytanie, jeśli chodzi o radę podstawy, jakie stanowisko pozycja komisji, jeśli chodzi o wiek? Pierwsza klasa?
Siedmiorodki.
Jeszcze mam jedno.
Ktoś państwa jest za?
Pomocy dzieciom w badaniu podstawy od 7 lat
to no, jeżeli stać nas na to, żebyśmy objęli, bo pisaliśmy wniosek, żeby to były kasy 4-6 gimnazjów, jeżeli nie, to spójrzmy chociaż do pracy, żeby to było dwuetapowe.
Monitoring po prostu.
Proszę Państwa, jeszcze raz apeluję do Państwa, zanim stworzymy i zaproponujemy tutaj Orlanowi Kolaszemu, przyjrzyjmy się to, co robi i tak dalej, tak dalej. Naprawdę nie bójcie się poprosić o dokumentację.
Ale tak, to jest ten program posiedzenia rady, bo zostanie tego w ciągu jednego
pokolenia. A Pan chce analizować.
No to rozliczę.
No to rozliczę. Ale ja nie chcę nikogo widzieć, ja chcę naprawdę zobaczyć, jakie były zajęcia z kim i tak dalej, i tak dalej.
Ale
w ramach tego programu tych badań, nie? Bo to badania
których badań tych podstawek, tak, trzecich, tak. No to one są, bo są zrobione przez lekarza.
No to dobrze, a czy się lat myśmy też badali?
Nie,
przepraszam, sześciolatkowie, jak
sześciolatki mają
przed pójściem do
szkoły. Mam syna akurat w klasie trzeciej, miał takie badanie profilaktyczne, w tej chwili robione. Wszystkie dzieci, u których stwierdzono wadę postawy, dostają karteczkę, że powinny się zgłosić do lekarza rodzinnego z tą karteczką, bo tam pielęgniarka napisała, że podejrzewa na przykład skoliozę. Tą karteczką idzie do lekarza rodzinnego, ten powinien go skierować do poradni wad podstawy.
A jaki był bilans, panie dyrektorze?
Nie bilans, tylko badanie.
To jest badanie.
Są bilansy zdrowia dla dzieci. 6-letnich, 10-letnich, 14-letnich. No to nie jest tam przychodzi. To 15. No to 13. I to są obligatoryjne, które służba zdrowia musi robić. Nie wiem, czy później starszego też jeszcze, bo się na to lat na przykład temu nie
wiem.
I to jest służba zdrowia, która musi to robić. To nie my, to jest służba oświaty.
To zostało, czy to jak ktoś mówi.
I to zależy od obligatoryjne i do lekarza na bilans.
Tylko w rękach rodzica, czy to dziecko zaprowadzi do lekarza, czy nie zaprowadzi.
Super sprzęt, tylko jeden warunek był taki, że oni nam to zrobią. To musimy ten sprzęt kupić. No i to za 150 tysięcy. A to jest wiemy. Zależy u nich jest, a oni nam już potem wykonują badania. Bo oni to potem wykorzystują do swoich spraw naukowych, natomiast nam robią badania. I na wejście, a im tam około 150 tysięcy trzeba było
wykonować. Jaki jest koszt badań?
To może przebadać tych w pierwszej klasie, tych 7-latków i potem powtórzyć to, co jest w trzeciej klasie. Bez likwidowania tych 7-latków.
Ale zobaczcie, jeżeli my kierujemy...
Teraz tam zrobili, jeśli Państwo pamiętacie tę analizę poprzednią, to wyszło nam, że niektóre, bo było badane w pierwszym klasie, potem były w trzeciej klasie. I wyszło nam, że zmieniły się naciski na rodzaje, że tak powiem.
Nie, ale ja myślę, że tak się potem nie mogę jeszcze dalej, to ma dać się dziwo, które miały pierwsze dyskusje, które były...
Ale to nie jest.
Każde dziecko w książeczce powinno mieć wpisane, że wtedy w bilansie miał wadę, ten kto spojrzy na to, to już powinien to dziecko dalej kierować.
Najczęściej
jest tak, że kieruje, ale to też jest sprawa rodzica, bo jeżeli rodzic powie, moje dziecko ma skoliozę, proszę mi dać skierowanie do poradni was powstać, to na pewno to skierowanie zostanie.
Ale to jest takie badanie, pani doktorze, to co mówiła pani burmistrz, no bo ja też byłam z dzieckiem, bo też było takie coś, no więc stopa w tym taką, no jest to fioler. To,
a kręgosłup,
no to
poradnia
aparatury, ani nic,
obejrzał. No ale poradnia zrobi to fachowo.
Ale to była poradnia bardziej to Pan doktor stwierdził, że faktycznie dziecko chodziło na gimnastykę kolekcyjną cały rok. W drugiej klasie poszedł, że tak powiem, na kontrolę. I pan doktor powiedział moim bratowi, czy on ma to przygotowanie, co to pani męczy. Nie ma to. W trzeciej klasie pielęgniarka stwierdziła, że nadal jest coś nie tak. Proszę jeszcze raz, był inny lekarz. I moja bratowa oberwała od lekarza, że nie pilnuje, dziecko ma wadę postawy. Jak to rok temu było wszystko wyleczone. W tym roku na mnie krzyczycie, że dziecko rok został stracony poprzez dobrać profesjonalizmu, że tak powiem, lekarza. Ale w momencie, kiedy ale szpital oberwało jej, że nie pilnuje, jak to robi.
Mogę polecić profesjonalną poradnię was postawy Centrum Pediatrii w Sosnowcu. Gdzie byłem w ubiegłym roku, tam doktor zrobi zdjęcie, po 5 minutach zdjęcie się przynosi, zmierzy odpowiednie kąty i mówi, jest skolioza tam na przykład 15 stopni w tą stronę. Jest to rzecz porównywalna. W 2 latach robi się kontrolę. Ale to też powiem, różnie to wygląda. Moja córka, gdy trafiła do gimnazjum i tam były pierwsze zajęcia z WF-u, przewrót do przodu. 3/4 dzieci nie potrafiło zrobić przewrotu do przodu. A nie mówię, że przewrotu do przodu. Proszę? Moja córka umiała. Chodziła do szkoły numer 7 jako jedna z nielicznych umiała. Ale dzieci w większości słuszno starego nie potrafiły.
No właśnie też narzekały, natomiast naprawdę na gimnastyce na WF-ie, że mieli wstępnie wiele tylko. Teraz już się bardzo cieszę, bo słyszałem, że są 4, teraz podobno dość oświetlą chyba do 3 już. Są 4. To ja uważam, że naprawdę, choć dziecko było takie nie bardzo, że tak powiem, w domu, to przy 4 życia w ciągu tygodnia, przy zastosowaniu takich tak zwanych gimnastyki ogólnorozwojowej, no jest w stanie to wszystko wystosować. Tylko musicie Państwo...
Panie Andrzeju, Pan się na tym miesza. Pan się na tym miesza. A ja powiem Panu, jaka jest specyfika.
To mam na tym
Pana... Rzecz polega na tym, że...
jak byłem na konferencji, która dotyczyła wychowania fizycznego i sportu w Senacie, tam wypowiadały się autorytety z zakresu wychowania fizycznego z różnych AWF-ów w Polsce. I okazuje się, żeby społeczeństwo było zdrowe, to w tym okresie szczególnie rozwojowym potrzeba jest aktywności codziennie i równego życia. Czego nam jeszcze brakuje, bo mamy 400 tygodni. Aktywności w sensie rozwoju ogólnego organizmu. Natomiast to, że Pan mówi, Panie Andrzeju, ćwiczenia kształtujące są to ćwiczenia, gdzie my nie powiedzmy no, wpływamy w pewnym sensie, ale w sposób minimalny na wady postawy. My możemy to zrobić, ale nie korygować wady postawy. Niech to głównie te ćwiczenia służą też do przygotowania do wysiłku, który będzie na lekcji. Natomiast nie możemy mówić, że w tej części lekcji i na lekcjach my będziemy korygować wady postawy. Natomiast jeżeli mogę, to poprosiłbym komisję o to, żebyśmy się zastanowili, czy po pierwsze nie przesunąć badań, które mamy płatne na 7-latków, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, objąć programem zajęć gimnastyki korekcyjnej klas 4-6 uczniów, którzy mają wady podstawowe. To są rzeczy, ten wniosek byłby ponowiony. Natomiast zastanowić się, jak tworzyć u nas możliwość, żeby te dzieci mogły na te zajęcia uczęszczać. Bo proszę Państwa, ja znam na przykład inne miasta, które mają ośrodki gimnastyki korekcyjnej. Ośrodki. To znaczy, że w tym miejscu, do tego miejsca przychodzą dzieci naprawdę zbadani postawy, zainteresowane i mają możliwość pomocy od nas i te wady można korygować. Ja uważam, że nie jest problemem. Po pierwsze, monitorowanie. Jest monitoring osób, które są w pozycji, które mają wady postawy, to możemy na przykład dołożyć lekarzowi, żeby się tym zajął. Mogą to również robić osoby.
To znaczy, to, panie doktor, a czy lekarz może
na przykład, mówię o kwocie, którą bada ja uważam, że jeżeli jest Pan Świątek, bada 7.
Bo ja bym to widziała, tak jak Pan Andrzej mówi, na przykład w 7 klasie, tak 7 lat Pan przebada, skierować do Pan jakiegoś odbiorca, potem badać, ponowne badanie zrobić, które miały dyskusję w tej 1 klasie, na przykład w 3, no i część z nich na przykład się okaże, że
może to nie jest.
Tak,
to mi też na przykład na ośrodku padaleckiego.
Gdzie jest?
To znaczy, ja mam propozycję następującą, aby ten program przyjąć, bo jest to program ogólny, ewentualnie tylko wprowadzić te dwie drobne zmiany, które tu wcześniej padły, czyli jedna rzecz to by sprawdzić efektywność w postaci ilości wykrytych patologii w czasie tych prowadzonych akcji profilaktycznych. Ten drugi, żeby obniżyć...
Tak, to jakie
czyli ten program przyjąć, a na przyszłym posiedzeniu komisji chcę dyskutować jeszcze raz ten temat. Państwo by się zastanowili nad konkretnymi propozycjami i może wtedy by się udało jakieś konkretne wnioski wypracować.
Czyli
dołożyć pierwszą klasę do tego
programu. Można to przeredagować w taki sposób, że przeprowadzają i powtórne sprawdzenie tej populacji w czasie
sesji. Ale przecież może zostać ocena prawidłowości podstawy dla uczniów pierwszej i trzeciej.
Thank you. trudności programu, to ja proponuję pozostawić te trzy i dopisać ten fakt liczbę tych wykrytych osób.
Albo cztery tajowe.
Bo liczba podejmowanych działań, liczba podejmowanych działań to nie jest wcale. Liczba wykryty.
A w wyniku podejmowanych działań to
i badań profilaktycznych, czy problemów edukacyjnych, nie?
Tutaj, jeżeli chodzi o te wymówki, to nie głównie chodzi o możliwość, żeby w okresie też zimowym żeby miał możliwość, powiedzmy, skorzystania. Ja nie mówię Pani Burmistrz o tym, żebyśmy ograniczyli zajęcia na domu w tygodniu, bo Pani dobrze wie o tym, że hala jest wyburzona do 22. Natomiast sądzę, i muszę to sprawdzić u Pana Dyrektora Michalskiego, że znalazł się jeszcze taki czas, jeżeli chodzi o soboty i niedzielę, że moglibyśmy udostępnić mieszkańcom miasta halę. Ja myślę o tym, że mogłoby to być na zasadzie odpłatnej, tak jak ktoś idzie na halę, to płaci dorosłych, a na przykład młodzież, dzieci mogliby mieć ten stary, powiedzmy, darmowy. W jakiej formie? Jak? To ja zostawiam to temat jakby otwarty do dyskusji. Bo myślę, że to byłby taki dobry pomysł wychodzenia dla mieszkańców, bo Pan Andrzej chciał tego widać w tej kartołowego, przyjdzie na halę i na przykład pobra. Ktoś idzie, może, nie wiem, zagrać w kosza, no są różne dyscypliny, z których można skorzystać. A druga moja część to myślę o takiej większej mówię, aktywności, szczególnie w tych, przez te roboty, kiedy nie jest hala wykorzystywana na rozgrywki, na mistrzostwa, że można robić jakieś powiedzmy ogólnodostępne imprezy. Ja osobiście tam, powiem Państwu, robiłem nie tak dawno, bo w grudniu robiłem taki turniej dla klas trzecich ojciec z synem. I powiem Państwu, że przyszło dużo rodziców z dziećmi, niektórzy już moi uczniowie i rodzice, ale no, troszkę się porusza. To jest bardzo proste do zrobienia, a jest sporo frajdy. Rodzice na początku są zaangażowani, ale konstytucyjnie się utrzymują. Nie zostają na brance, a mniej dają. I to jest taka fajna impreza. Więc ja myślę o tym, o czym Pan Andrzej mówi, o datach. Jest krót data, bo czytam nieraz dał przynajmniej na stronie Czelaki, że jest krót, który specjalizuje się, powiedzmy, w datach. Ale takie pomysły, które mogłyby spowodować, że aktywizowalibyśmy tą część społeczeństwa dorosłego, myślę, że jest to na plus z punktu widzenia tego wykresu, o tym myślę.
Przepraszam jeszcze grupę, bo teraz tak, to
będzie... Można to zadanie.
Ja pierwszy i trzeci, to wynika z tego, że to wyciągnę sam.
To znaczy, ja myślę, że opytamy, bo my mamy jedną badań pokojnie, Pani. O formę aktywności, którą chcieliby brać udział, o czasie, który ewentualnie by też mógł wziąć pod uwagę.
Wszystko jest dobre.
To jest dobrze, że da jakąś odpowiedź na to,
bo
nie tak przebywali, bo może się okazać, że myśl ten ma mieszkańców.
Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, każdy z Państwa zwróci uwagę, jak i ile osób jest na tych rynkach, na tych boiskach. Zwróćcie uwagę.
Na tych wielopunkcyjnych.
Na tych wielopunkcyjnych. Takie tłumy są? Bo ja nie widzę.
No ale tam tłumy.
Nie, ale nie nawet porównuję, ja nie mówię. Ale na
Natomiast jak są dzieci już starsze, to ten rodzic już nie za bardzo sobie radzi i
bo może być.
Pisał palce na klawiaturę.
Może być.
Ale ja to chciałem powiedzieć, że pamiętajcie o tym, że młodzież kiedyś nie miała komputerów, sama musiała sobie stworzyć rozrywkę i ona była wybiegana i sama wychodziła na
rękę. Chodzi o Wojska, dla się to już naprawdę nie należy na rzecz.
Nie mówię na tym, że jest za mało tej młodzieży.
Na osiedlu jest zrobione. Na chwilę
nie to mogę
No, będzie ruszy olbrzym, że tak powiem. No bo teraz zima
Wojska. Ale na mnie żona, ja tam przyjeżdżam na tej szkole i co tam przyjeżdżam, bardzo często, bo na dziewczę, na takie zainteresowanie, na takie ładne boisko, na takie wszystko, jest, które powinno być, jest naprawdę jedna szczepta tygodnia.
Według mnie ja mam trochę przeciwne zdanie, bo na piaskach to boisko tętnie życie, a często grają
w Ja nie mówię o tym, że boiska są super, że wszystko dopracowane i wyświetlenie. Tylko, że...
To różne pory w ciągu dnia. I
powiem szczerze, że cieszę się, że jest tyle dzieci, mało tego, są również rozgrywki czy treningi dorosłych na tych boiskach, takich już i zawodników 20-paroletnich, jak również i starszych. Także mówiąc uczciwie, te boiska, które są tutaj na szkolnej, które najbardziej obserwuję, są wykorzystane. Uważam, że są w dużej części wykorzystane. Może i więcej może by było potrzeba. To nie jest tak, jakby nam się wydawało. Obserwuję, przychodzi tam przed wieczorem. Jest trzech, czterech chłopaków. Mają jedną piłkę do koszykówki. I nic nie robią, tylko na okrągło rzucają, tam będą rzucać jeszcze przez następne półtorej godziny, bo na tym między innymi ich specyfika polega. Patrząc tak, jak się przejeżdża, nawet ich tam nie widać na tym koszyku, grają na następnych tych rzutów do koszykówki, ale również bywa, że grają na poprzednich tych boiskach do koszykówki. Także to boisko jest bardzo mocno wykorzystane. Jeżdżąc do Sosnowca, również boisko przy siódemce jest bardzo wykorzystywane w sensie również klubowo-sportowym. Jako klub sportowy, gdzie obserwuję, gdzie górnik.
Ale nie tylko.
Nie będę mówił, bo innych tam nie znam, natomiast...
Natomiast w rejonie, gdzie brakowało takiego wojska ze sztuczną nawierzchnią, w stosunku jeszcze nie Orlicka właśnie tam przy szkole, która po pierwsze by miała bazy takiej sportowej do zajęć, a po drugie samo osiedle tam nienawidzi. Uważam, że ta lokalizacja Orlicka w tym momencie była najlepsza, bo dalej osiedli młodzieży tam znajdujących się miejsce na zagospodarowanie pokoju.
A co jest takie, bo ja jeszcze rozmawiałem o tym, bo nie rozmawiałem na ten temat. No nie ma tutaj lodowisko, tu przy Szczeladzie. Duże zastosowanie, że nie wiem, co ten temat spotkałem. Ja podawałem się,
na rynku się nie da, ze względów technicznych, nie?
Bo w Dąbrowie są mieszkanie, piękne pojemniki, ze sobą, użyta, ilodowiska.
W każdym miejscu możemy postawić to lodowisko na kilka miesięcy i może funkcjonować. Ale koszt takiego lodowiska w ogóle nie ukończy.
Ja się spytam.
Także czasami lepiej jest, że tak powiem, wydać pieniądze, kupić sobie takie koszto, niż...
Ale ile kosztuje cała...
Chociaż takie miejsce, gdzie moglibyśmy to lodowisko, gdybyśmy kupili...
Myśmy konsultowali jeszcze wtedy jako dyrektor i nauczyciel szkoły, było lodowisko. Na tym dużym boisku była przewidziana infrastruktura, No niestety rada wtedy nie przegłosowała. Najpierw w ogóle Państwo nie przegłosowaliście, tak jako rada, nie wiem, konkretnie Państwo, ale pierwsze głosowanie w ogóle nie przeszły boiska jako takie, a do drugiego bez takiej lajtowej,
to ja jako dzielnicowy zorganizowany na ogrodowy, to nie było warunków, bo tylko mi rozlała wodę. Ale to funkcjonowało. Dlaczego my warto się zastanowić, bo to wszystko będzie wiecznie potrzebne, co zimę. I teraz od listopada do kwietnia mogą być to funkcjonowane z piękną oprawą, z ładną muzyką. Po prostu no ja dodaję tego, co duży, bo wtedy brakuje i tego, że się nie ma.
Proszę Państwa.
Wniosek rozważyć możliwość zainstalowania czy zamontowania, ustrykowania na terenie Tatrzewa.
Kończąc tą dyskusję, prosiłbym Państwa o przegłosowanie programu profilaktyki zdrowotnej dla miasta Przelewa 2010-2012 z zaproponowanymi przez komisję poprawkami.
Ja bym chciał się tutaj dodać, bo jestem zabezpieczony. Ja uważam, że sala musi, ale również
ale
w szkole
stałej gimnastycznej
i szkoła.
Ale
pan Andrzeju... Pan Andrzeju, w szkołach to jest jeden taki poważny problem. To jest kwestia otwierania i zamykania szkół w dni wolne od nas. Bo w trakcie, w ciągu 5 Jedna osoba w szkole, tylko jest tych osób kilka. Jak i nie jest to 2 godziny, bo jak znam się to 2 godziny.
To będzie ze 4. Ale pani burmistrz, po pierwsze, że ja się powiem po później wyłuszę, dlatego że ja uważam, że jest organizowanie tych rzeczy, bo my tutaj dyskutujemy na posiedzeniu komisji Rady Miasta. My się zdecydujemy, czy pomagamy, że tak powiem, społeczeństwu organizującym, czy organizujemy to ciężko. To masową kulturę taką fizyczną. Nie, jeżeli tak, to podejrzewam, jeżeli komisja dobrze głosuje, rada też, no to pani burmistrz, czy pan burmistrz wyda stosowne polecenia, zalecenia.
Państwo i tyle. Głosujecie łącznie z pieniędzmi, jak wszystko do chęci.
Czy ten pani burmistrz zejmie nasz kosztów i trzeba to wydać. No naprawdę, nie są to duże rzeczy na
wiedzę.
Można by było, jeżeli chodzi o środki oświatowe, wykorzystać placówki w późno-godzinne, popołudniowe, dlatego że już kończą się zajęcia sportowo-rekreacyjne. Jeżeli też nie są wynajęte, ewentualnie ktoś nie korzysta, to w tygodniu można by to zrobić w szkole, wtedy szkoła pracuje do 22, można by było to zrobić. Natomiast jeżeli...
Panie Radny?
Proszę?
Do której godziny?
Do 22, to
znaczy... Panie Radny?
Panie
Radny?
Panie Radny? Proszę posłuchać, ja wcale nie mówię, że zajęcia mają być do tej godziny, bo zajęcia mogą być na przykład od 18 do 20, na przykład. I boista późno nie będzie w tym dziedzinie, czy nawet sam siedział, ale jest możliwość przez zmiany organizacji pracy szkoły takie zajęcia ogólnodostępne zorganizować. Natomiast jeżeli chodzi o soboty i niedzielę, ja bym to osobiście widział na hali motywu, jeżeli są takie godziny, w których też do tej pory klub nie korzysta, nie ma meczy ligowych, że jest dziura, w którą można było wejść, to są lepsze, takie mi zajęcia.
Ale jest lepsze, że się rozumiem, musicie się rozumieć, że Państwo musicie rozumieć.
No, ale myślę, że jest to do przemyślenia i myślę, że do tego, że jeżeli jest zapotrzebowanie, to można dać mieszkańcom możliwość, żeby
proponuję
ale ja się zapomniałem.
Nie, bo Pan na nowo podejmuje temat.
Jest potrzebna przede wszystkim informacja, być może nawet dyskusja na forum, echa się lazi, czy być może nawet teraz w tej telewizji, żebyście mieszkańcy powiedzieli, czy rzeczywiście jest taka potrzeba, czy jak to może po prostu konfabulują, szukają sobie jakieś.
Co ty mi
proszę Państwa o przegłosowanie tego programu zaproponowany mi przez Komisję Poprawkami. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie dziękuję. Pozostał nam jeszcze jeden projekt uchwały, który został dołączony do tych dzisiejszych materiałów sesyjnych, a mianowicie propozycja, to jest projekt zmiany uchwały Rady Miejskiej w Strzelcu z dnia 13 października 2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Prosiłbym może o słowo komentarza, panie.
Czytałam pana komisarza tego projektu, ale nie potrzebny. No prawda, ja jestem do tego projektu, ale jest to projekt ZBK. Proszę Państwa, chodzi tutaj o dom. Króciutko z tego co chodzi tutaj o dom samochodowy, ponieważ został mi, że tak powiem, zakończony, oddany, może być oddany do użytku, ale żeby go, że tak powiem, można zapisać, trzeba wprowadzić zmiany zgodnie z założeniami programu mieszkanie do zasad, które ZBK ma w tej chwili dotyczące wynajmowania lokali socjalnych. I są te zmiany po prostu wprowadzone. No nie ma przestrzeni poprzednich.
No ale z tego to wynika.
Ale to jest
ewentualne pytania na to.
Jest to ponieważ to mieszkania socjalne wskazać kto określamy, kto na jakich zasadach z tych mieszkań może korzystać. i jak długo. Te wszystkie dane, które tutaj są, pochodzą z programu Mieszkanie, czy wytyczne, które były w programie
Mieszkanie.
Zmierzamy ku końcowi, tak.
Oczywiście uważam, szanowni państwo, że po pierwsze skoro wracamy do zmiany uchwały w sprawie wynajmu mieszkań komunalnych, akurat dla powiatu, akurat specjalnie dla samorządu, który wykonuje się w dziedzinie rządzinie, to powinniśmy się, szanowni państwo, pochylić nad całkowitym problemem, dlatego że naprawdę dochodzą niepokojące informacje, jeżeli chodzi o wysokość przyjęcia płatów, tam ci dochodzą. Do materiałów, ale ja mówię i socjalnych, i komunalnych. Okazuje się, że ja czytam w materiałach, że w tej chwili już dla lokal socjalny to jest płatka około chyba 2,90 na metr kwadratowy. Aż się dziwię, no bo dzisiaj jak też porównuję to na przykład czytam jakie płace w komercyjnej spółdzielni, do spółdzielnia ma charakter taki inny niż komunalny, najmniej mieszkania, to my tam płacimy raptem 3 zł 50, chyba 30 groszy za ekspozycję za metę ekspozycji. Natomiast mieszkania komunalne, proszę państwa, tu jest widzi nawet ogłoszenie, proszę zejść sobie na dół przeczytać. Pan również wydał zarządzenie, że stawka za metr to jest 6,90 groszy. Mieszkanie 50-metrowe to jest 300 zł na dzień dobry. A gdzie woda, a gdzie podgrzew wody, a gdzie proszę państwa, ogrzewanie. Proszę państwa, dzisiaj mieszkania komunalne i dostają się tylko w razie, bo przecież komunalne mieszkanie, to zawsze się nam zdarzyło mieszkanie komunalne, czyli jakby dotowane wspomaganie przez środki publiczne. Niestety tak się nie dzieje, ja tylko mówię, co do mieszkań komunalnych. I dlatego apelowałbym, żebyśmy Państwa pewne rzeczy wprowadzić i przypomnieć, dyskutuję na temat tej uchwały, natomiast chciałbym, żebyście Państwo też wrócili do materiałów, które chyba nie tak dobrze się przyjmowali te badania. Natomiast co ja chciałbym jeszcze powiedzieć?
Programy
mieszkania. Proszę Państwa, dostałem też uchwałę, projektowałem w sprawie ustalenia tego udzielania i rozliczania dodatki z zakresu kontroli kontroli niepełnowolności i wykorzystania dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołu i tak dalej. Czy tak najbolniej, czy naszą komisję ten temat ma nie interesować? Ja chcę zapytać tak, dlaczego teraz jest ta uchwała wprowadzana? Czy się coś zmieniło od tego momentu, chciałem zapytać, czy teraz też tylko dotujemy te 40%? No bo jeżeli 40% to chciałem się zapytać, dlaczego tak mało? No może te dwa pytania, to muszę tutaj popatrzeć, dlaczego ja tak dalej.
Jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to jest on przedłożony z dwóch powodów. Po pierwsze, nastąpiła zmiana zapisów ustawy o systemie oświaty, który wprowadza ucznia niepełnosprawnego, który też wprowadziliśmy w tym projekcie uchwały. Jeszcze nie wiem, czy to jest wprowadziliśmy ucznia niepełnosprawnego, natomiast pozostała kwestia dotyczy rozbudowy zapisów dotyczących kontroli. Z czego to wynika? W związku z tym, że tego roku była wprowadzona kontrola przez Wydział Kontroli na Rynku Urzędu i wszystko to, co tutaj jest miejsce, gdzie jest ta rozbudowana kwestia, jest miejscem zaległym. Dlaczego 40% jest to ustawowa?
Do punktu przedszkolnego gmina może, czy własnego punktu przedszkolnego, gmina może dopłacić do 40% kosztów utrzymania w gminie dzieci.
Stąd ta kwota. W przypadku przedszkola prywatnego jest o ile dobrze pamiętam 70%. Tak. Natomiast ten przedszkolny to jest forma jak duży niższa do niż przedszkole jako takie. Zresztą pani próbowała się roku przekształcić ten punkt przedszkolny w przedszkole i nie udało jej się. Dlatego, że wymagania w tym momencie już same podróżne i tak dalej, nawet oświatowi do przedszkola jako takiego są dużo wyższe niż do piątej przedszkola.
I nastąpiła również zmiana, jeżeli chodzi o załączniki do tej uchwały. Między innymi został wprowadzony przez nasz wniosek ogólny. I w załącznikach również są pewne doprecyzowania, które wynikają z zaleceń zakończonych.
Bo tu jest tak, jeśli Pani zapyta, bo teraz powiem coś nowego, ja też miałem to wątpliwość Pani, bo nie się założę później te dotacje, dałem dotacje przedszkolu, na konkretną na remonta.
Na
remonta jest punkt
przedszkolu, to nie jest przedszkolu.
Czyli nie mamy
żadnego przedszkola nie ma.
A tu się pisze tak, proszę mi wytłumaczyć. Plan wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolny prowadzonych na terenie gminy.
Nie mamy Panie Andrzeju gwarancji, że ktoś w czasie nie otworzy. Nie stworzy, że tak powiem, różnych innych form. W związku z tym, żeby co 5 minut nie zmieniać uchwały, jak gdyby rozszerzamy ją na tyle, że jeżeli przyjdą nowe formy zespołów, chociażby tych zespołów przedszkolnych, może być punkt przedszkolny, może być przedszkole z punktem przedszkolnym, mogą wstawić też inne takie formy, jak opieki nad dzieckiem w domu prowadzone przez jednego z rodziców. W związku z tym, żeby nie było tylko, że dla punktu przedszkolnego, ale dla różnych form, są te zapisy są ogólne.
Ja chciałem zapytać, a co się dzieje w tym przypadku, kiedy dziecko jest poniżej 3 lat?
Nie otrzymuje dofinansowania z gminy.
To jest ustawy, nie ma 2-5, nie może być 2-5.
Nie. Dziecko do przedszkola może być przyjęte w wieku 2,5 roku wyjątkowych, szczególnych przypadkach.
Ja rozumiem, dobrze, ale...
Natomiast...
No to co się dzieje, pan mówi, 2,5 to jest 3 do 5.
Nie, gmina płaci tylko za 3 do 5. Dlatego, że przedszkolatek jest taki objęty obowiązkiem.
Szkole mieszkają. No bo przy takich myśli do zasad, to być może, że mam punkt po prostu, że tak jak no, upadnie.
Panie Andrzej, to nie są niskie dotacje, to są dotacje, jakie otrzymują wszystkie punkty przedszkolne. Mówię o procentach w całym kraju, natomiast proszę pamiętać, że jedno szkole jest chciałem gospodarcze. Ta pani pobiera także też na drugi.
Tak, ale też byłoby inne rzecz,
chodziło,
że na przykład taki, że nie będą taką sieć, taki,
nie mamy żadnej gwarancji, że takie punkty się nie rozwiną, tym bardziej, że to robię się,
że jest zainteresowany. Dziękuję. Na tym zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu.